Dobra.
Dzień dobry, witam wszystkich na posiedzeniu wspólnym Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witamy wśród nas pana burmistrza, pana zastępcy, panią skarbnik, służby burmistrza, pana prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej oraz wszystkich obecnych gości. Komisja rewizyjna dzisiaj obraduje w czteroosobowym składzie, co stanowi kworum.
Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska obraduje w pięcioosobowym składzie, pełnym składzie. Dziękuję.
Komisja Oświaty dzisiaj obraduje także w pięcioosobowym składzie. Dziękuję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje w czteroosobowym składzie, czyli w pełnym składzie. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni radni, temat posiedzenia dzisiejszego został wam przesłany. Miałbym jednak do was gorącą prośbę. Chciałbym złożyć wniosek formalny o przełożenie punktu dzisiejszego posiedzenia, mianowicie, żeby w punkcie 5 było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2025 i wnioskowanie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Ozimka, a w punkcie 5, przepraszam, w punkcie 6 sprawy różne i organizacyjne. Jeżeli się zgadzacie, przechodzimy do głosowania. Będzie głosowała każda komisja osobno, jeżeli się wyrazicie zgodę na zamianę punktów posiedzeń. Głosuje komisja rewizyjna. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za zmianą porządku dzisiejszego posiedzenia? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad zaproponowaną przez przewodniczącego komisji? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za zmianą porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za zmianą porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni radni, głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z szanownych radnych jest za zmianą porządku obrad? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Przechodzimy do punktu 1 dzisiejszego posiedzenia, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 25 maja 2026 roku. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2026 roku na dyrektora Szkoły Podstawowej w Antoniowie, zawartego w druku nr 1. Panie Przewodniczący, czy Pan chciałby coś powiedzieć?
Szanowni radni, tak jakby projekt uchwały został udostępniony Państwu. Mam nadzieję, że wszyscy radni mieli przyjemność się z tym zapoznać. I jeśli są jakieś pytania ku temu, to, że tak powiem, służę pomocą. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje komisja rewizyjna. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2026 roku na dyrektora Szkoły Podstawowej w Antoniowie, zawartego w druku nr 1. Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W związku z tym, że kolejny projekt uchwały dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, a czekamy na pana planistę, to podejmiemy ten temat w momencie, kiedy pan planista zjawi się na posiedzeniu. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek, zawartego w druku nr 3. Bardzo proszę pani kierownik Joanna Zielińska.
Dzień dobry, szanowna Rado. Projekt uchwały zmieniającej został należy podjąć w celu dostosowania treści uchwały podjętej przez Radę w kwietniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek. Dostosowujemy ją do uwag organu. Głównie chodzi o usunięcie zapisów o charakterze powielającym się według nadzoru oraz doprecyzowanie kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Zygmunt Olbryt.
Ja miałbym prośbę o wyjaśnienie konkretnie, w których paragrafach, ustępach następują te proponowane zmiany. Bo z tego, co widzę, to na pewno w paragrafie drugim i w punkcie, czy w ustępie czwartym, tak? Czyli brak możliwości zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub brak miejsca zamieszkania.
Mogę tak powiedzieć?
Bardzo
dokładnie,
proszę, panie
kierownik. Dokładnie tak, jak tutaj pan zwrócił uwagę. Brak miejsca zamieszkiwania dołożono, czyli te osoby bezdomne. To jest w paragrafie drugim. Momencik. I w tym w rozdziale. Momencik. I w rozdziale szóstym. W paragrafie 13 pierwszeństwo zawarcia. Usunięto kryteria pierwszeństwa, bo dotyczyły one wszystkich. Czyli one już były wcześniej jakby opisane w tym rozdziale drugim. I patrzę, czy coś jeszcze. Momencik. I to wszystko.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, panie przewodniczący. Głosujemy. 5 głosów za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawartego w druku nr 4. Bardzo proszę o wyjaśnienie panią skarbnik.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest podyktowana przede wszystkim planowaną zmianą budżetu, planu budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej. Ponadto w budżecie dokonano również zmiany obniżenia kwoty spłaty długu i załączniku numer 2 wprowadzamy nowe przedsięwzięcie pod nazwą budowa budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Krasiowie na lata od 1 czerwca 27 do 30 września 2028 na ogólną wartość 2 415 490 zł, w tym dofinansowanie 1 zł. Zadanie to wprowadzamy, ponieważ 24 kwietnia bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu, który ma na celu przede wszystkim wzmocnienie jakości sportu powszechnego poprzez poprawę zaplecza, które stanowi element kluczowy każdej infrastruktury sportowej. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienie tematu. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawartej w druku numer 4? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 4? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 4? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 rok zawarty w druku numer 5. Bardzo proszę Pani Skarbnik o wyjaśnienie.
Zmiana budżetu, planu dochodów wydatków budżetowych związane jest przede wszystkim ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 783 767,93 zł. Ponadto pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy realizowanymi zadaniami w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, wprowadzamy kwotę dochodów przypisanych i nieprzypisanych. Jeżeli chodzi o dochody przypisane, zwiększamy podatek od osób prawnych wynikający z złożonych deklaracji o 67 tysięcy i osób fizycznych o kwotę 525 tysięcy. Ponadto pozostałe dochody nieprzypisane dotyczą wprowadzenia zwiększenia planu na wpłacone dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienia, zwrot za energię wytworzoną z mikroinstalacji, opłaty za drewno. Ponadto wprowadzamy dofinansowanie w kwocie 67 750 zł 20 groszy w ramach realizacji resortowego programu Aktywny Żłobek na sale sensoryczne do filii żłobka. Zwiększamy również plan o kwotę 232 682 zł 93 grosze z tytułu dofinansowania środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach koncepcji rozwoju klastra energii. Refundacja, zwiększamy również plan na otrzymaną refundację z tytułu realizacji programu w ramach Euroregionu Pradziad w roku 2025. Realizowane były zadania sport to zdrowie, teatr i tradycja i różne spotkania seniorów. Jest to kwota 143 250 zł 20 groszy. Wprowadzamy również dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy Ministerstwa Sportu na realizację imprez sportowych pod nazwą Aktywny Orlik. Kwota 28 tysięcy dotyczy środków budżetu województwa opolskiego na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na lata 2026-2028, czyli w roku 2026 dotacji otrzymujemy 28 tysięcy dla 4 sołectw 7 tysięcy. Oprócz tego będą wprowadzone również środki własne. Dokonujemy również korekty prowadzonej planowanej dotacji do realizacji z Państwowego Funduszu Celowego 300 tysięcy na skwer z klimatem. Zmniejszamy o tą kwotę po stronie dochodowej i powydatkowej ze względu na zbyt małą ilość punktów otrzymanych ze złożonego wniosku. Wniosek nie zakwalifikował się na dofinansowanie. Z tego co mi wiadomo, jest złożony ponownie inny wniosek na realizację tego zadania. W dziale 710 zwiększamy plan o kwotę 25 tysięcy zł z przeznaczeniem na wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W dziale 750 zwiększamy plan o kwotę 43 200 zł, w tym 30 240 zł, to jest dofinansowanie plus 12 960 zł środki własne na przeprowadzenie szkoleń w zakresie skutecznej komunikacji, współpracy, integracji administracji publicznej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. Zwiększamy również plan o kwotę 20 tysięcy zł na wykonanie odwodnienia pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy Miasta ze względu na to, że jest tam nowy magazyn na sprzęt, magazyn obrony cywilnej oraz już jest zgromadzony sprzęt, więc musimy zabezpieczyć, często to w przypadku dużych powodzi czy ulewów powstaje zalanie piwnic i przed zalaniem musimy zabezpieczyć te pomieszczenia. Ponadto w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa zwiększamy plan o kwotę 59 992 zł. Po przeprowadzonym przetargu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasiejów wartość pojazdu wynosi 1 929 992 zł. W tym budżecie gminy mamy już zabezpieczoną kwotę 547 410 zł. Oprócz tego OSP zgromadziło środki zewnętrzne własne w kwocie 100 000 zł. Dofinansowania kwota stanowi 1 222 590 zł, czyli daje to łączną wartość, którą wymieniłam na samym początku, 1 929 992 zł, bez 59 992 zł. O tą kwotę Ochotnicza Straż Pożarna zwraca się o zwiększenie środków na ten samochód. W dziale 757 obsługa długu publicznego zmniejszamy plan o kwotę 50 tysięcy zł. Jest to podyktowane też tym, że od początku roku zauważamy, że zmniejsza się poziom wyboru. Nie jest tak wysoki, jak był kiedyś poprzednio, gdzieś w skali 6,80, 6,70. W tej chwili dochodzi nawet do 5 i poniżej 5, więc mamy nadzieję, że może zaoszczędzimy jeszcze większą kwotę, ale to jeszcze czas na to. W dziale 852 zmniejszamy tutaj kwotę o 9880,67 zł. To są środki, które były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W dziale 854 zwiększamy kwotę 3000 zł na uzupełnienie planu stypendiów motywacyjnych dla oświaty. W dziale 855 zwiększamy środki o 775 278 zł z przeznaczeniem na realizację resortowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne w filii żłobka samorządowego. Udział dofinansowania wynosi 90%. Ja tam uzasadnienie napisałam 100%, więc przepraszam, jest 90%. Jest to kwota 67 750 zł 20 groszy. Natomiast wkładu płosny 7527,80 groszy. W dziale 900 zmniejszamy plan o kwotę 30 904 zł. Po prostu to zadanie jest to dzierżawa słupów elektroenergetycznych na podstawie umowy z Tauron Nowe Technologie. Dokonujemy rocznej opłaty z tytułu udostępnienia infrastruktury energetycznej. Więc kwota ponad wykonanie było 109 095,60, czyli pozostała kwota zostaje przeniesiona na realizację innych zadań niezbędnych do zrealizowania. Zwiększamy również plan o kwotę 318 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Czysta Energia dla Ozimka w ramach koncepcji rozwoju klastra energii i w tym kwota dofinansowanie stanowi kwotę 232 682 zł 93 grosze i udział środków własnych 85 317,07. Nie wiem, czy czytać, co obejmuje to zadanie, bo tu jest dosyć szeroko napisane, chyba każdy się zapoznał. Czytać to? Nie. Zwiększamy również plan o kwotę 45 tysięcy zł na przegląd, konserwację i naprawę urządzeń zabawowych i siłowych na miejskich i wiejskich placach zabaw. Ponadto o 10 tysięcy przeznaczamy środki na usuwanie padliny. Zwiększamy plan o kwotę 220 tysięcy zł na dostawy i montaż magazynów energii. Zwiększamy plan o kwotę 30 tysięcy zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wcześniej niezaplanowanymi inwestycjami, m.in. zagospodarowanie placu europejskiego, wykonanie dokumentacji, uzyskanie zgody na wyburzenie obiektów przy ulicy Cmentarnej w Szczedrzyku. Korygujemy, tak jak już wcześniej mówiłam, mieliśmy zaplanowane środki na skwer z klimatem, więc korygujemy tą dotację po stronie dochodowej i wydatkowej. W dziale 921 wprowadzamy kwotę 34 615 zł, w tym 28 tysięcy dofinansowania na realizację marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej i realizowane będą w ramach tej inicjatywy cztery zadania w czterech sołectwach. W sołectwie Mnichus doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, sołectwo Grodziec doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej i zakup parasoli grzewczych, w sołectwie Pustków zakup namiotu i parasoli ogrodowych i sołectwo Wschodnia doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej oraz zakup parasoli grzewczych. Zwiększamy również plan o kwotę 220 tysięcy zł, czyli zwiększamy plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w związku z planowaną organizacją Dni Ozimka. W dziale 926 planujemy kwotę 22 tysiące na realizację organizacji cyklu imprez rekreacyjno-sportowych w Ozimku w ramach programu Aktywny Orlik, czyli środki własne stanowią kwotę 2 tysiące, natomiast dofinansowanie 20 tysięcy. Załącznik numer 4 to jest załącznik dotacji jednostek spoza sektora finansów publicznych. I tylko przedstawiamy, to jest do zmian, które pokazujemy w Instytucji Kultury zwiększenie. W tym załączniku musimy skorygować udzielone dotacje w ciągu roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Adam Kuboń.
Ja mam pytanie chyba do Panów Burmistrzów tutaj. Pytanie brzmi do działu 900, chodzi o te 318 tysięcy na klaster energii. Głównie mnie interesuje analiza wieczności pod kątem montażu mikroturbin wiatrowych dla trzech lokalizacji, farma fotowoltaiczna, magazyny energii. Trochę więcej szczegółów byśmy chcieli poznać. Dziękuję.
Oczywiście, ja tylko mogę powiedzieć, że realizuje to referat ochrony środowiska i w ramach rozbudowy klastra mieliśmy propozycję wykonania 7 zadań. Ostatecznie po przeanalizowaniu wszystkich wydatków, wielkości nakładów finansowych oraz dotacji stwierdziliśmy, że zrobimy ich 5 i 5 będzie realizowanych. Jeżeli chodzi o ten punkt pierwszy, mamy tylko i wyłącznie na wstępie rekomendacje naszej spółdzielni energetycznej o możliwości demontowania do już istniejących źródeł mikroinstalacji, także rozwiązania polegającego na rozbudowie o turbiny. W kilku miejscach tak naprawdę mieliśmy takie sugestie, aby takie turbiny mogły się pojawić. Byłyby one szczegółowo, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, zaproponowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dla miejscowości Ozimek i byłyby one także rozmieszczone na elementach najwyżej posadowionych, czyli na przykład powierzchnia chociażby wieży ciśnień w Łozinku, w miejscach, w którym także realizacja tych inwestycji musiałaby także pewnie uzyskać jakąś ocenę oddziaływania na środowisko ze względu na funkcjonowanie, hałas i pracę. Natomiast taką analizę chcieliśmy przeprowadzić, aby w ogóle otworzyć debatę do tego, czy istnieją takie miejsca w Łozinku, w których bezkolizyjnie będziemy mogli przez cały rok pozyskiwać energię, dlatego że jak wiemy, wszelkiego rodzaju źródła odnawialne, takie jak mikroinstalacje, produkują energię wyłącznie z chwilą, kiedy jest energia słoneczna, natomiast turbiny mogą pracować przez 365 dni w roku i w nocy i powiedzmy w cyklach, kiedy oczywiście mają siłę wieczną. Natomiast taka analiza, myślę, że będzie także udostępniona radnym. Głównym chyba naszym zamierzeniem jest to, że w ramach wydatkowanych środków 90% stanowi dofinansowanie dla klastra. Także jest z bardzo dobrym wantażem finansowym. Pani Skarnik wspominała, że po stronie dochodowej przewidujemy pozyskanie środków dla jednego z tego zadania, a po stronie wydatkowej realizujemy kwotę pomniejszoną około 85 tysięcy złotych.
Dziękuję. Dziękuję za udzielenie informacji, a coś więcej na temat farmy fotowoltaicznej, która też tam jest wyszczególniona?
Bardzo. Jeżeli sugerujemy rozwiązanie związane z farmą fotowoltaiczną, gmina Zimek posiada działki o charakterze rolniczym obecnie, bo są to łąki piątej kategorii. Znajdują się one w pasie pomiędzy akwenami leśnymi. Jeżeli Państwo sobie potrafią się przemieścić na dół łuk, kolano przed miejscowością Grodziec, powiedzmy, że troszeczkę vis-a-vis stacji benzynowej, ale w tej części bliżej wcześniej zlokalizowanej gastronomii tam na kolanie, tam znajdują się dwie działki rolne, jedna powyżej 1 hektara, druga około 0,5 hektara i istnieje możliwość, żeby taka farma fotowoltaiczna wzmocniła jeszcze pracę spółdzielni energetycznej. Oczywiście musimy przeprowadzić pewnego rodzaju analizę kosztów, oczywiście także musimy uzyskać stosowne warunki podłączenia do sieci przez Tauron wydane. Prawdopodobnie będziemy się podłączać do rozdzielni znajdującej się w okolicy stacji benzynowej obecnie budowanej przed miejscowością Grodziec. Więc jedna lokalizacja, ale obszar około 1,5 hektara i wstępnie tam zlokalizowaliśmy możliwość budowy farmy.
Dziękuję za wyjaśnienia. Tak, jestem przy głosie. To jeszcze jedno, ostatnie już pytanie. Zwiększenie planu o kwotę 220 tysięcy na dostawę, montaż magazynów energii.
Jeżeli chodzi o wniosek tutaj do radnych w tym projekcie uchwały, chcielibyśmy skorzystać z funkcjonującego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w którym samorządy jako jedyne mogą korzystać z tego programu. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu stanowi 50%. Obecnie mamy przygotowane 8 lokalizacji, w których istnieje możliwość zabudowy o magazyny energii. Jak obserwujemy produkcję energii elektrycznej na tych 8 obiektach od miesiąca marca, potrafimy całodobowo wygenerować energię elektryczną, którą odsyłamy do sieci Tauron, sprzedaż, następnie mając możliwość pozyskania jej i zmagazynowania. Na pewno z ogromną, dużą korzyścią moglibyśmy wykorzystywać tę energię z magazynów, niż spółdzielni wykorzystywać tylko magazyn wirtualny z odesłanych 100%. Tauron będzie nam rozliczał tylko, zaliczał 60%, więc zamierzamy po stronie dochodowej wprowadzić jeszcze zaraz po zaakceptowaniu wniosku kwotę około 400 tysięcy złotych w podziale 50% gmina, 50% wojewódzki fundusz.
Dziękuję. Jeśli chodzi o te magazyny energii, mam nadzieję, że zdacie sobie Państwo sprawę z tego, że w tym momencie to działa typu w dzień produkujemy, w nocy odbieramy, to tak nie starcza nam na miesiąc maj powiedzmy produkcja, a w grudniu wybieramy, bo to nie.
Nie, generalnie chciałbym też teraz radnym jakby podpowiedzieć, w związku z tym, że mamy już pierwsze miesiące doświadczeń funkcjonującej spółdzielni energetycznej, zdajemy sobie z tego sprawę, że spółdzielnia energetyczna z dużą przewagą posiada możliwość funkcjonowania tak zwanego magazynu wirtualnego. To zbliża nas troszeczkę do takiej sytuacji jak pierwsze montaże mikroinstalacji sprzed 2020 roku, chyba jak dobrze pamiętam, kiedy uchwała wprowadzono billing i wtedy każdy z powiedzmy już posiadaczy mikroinstalacji niestety musi w realnym czasie kupić energię i w realnym czasie na przykład lata oddać energię. W przypadku spółdzielni mamy funkcję magazynu wirtualnego i ten magazyn wirtualny dla spółdzielni i dla wszystkich punktów licznikowych daje możliwość zaliczenia 60% oddanej energii. Więc montując magazyn energii, załóżmy, że tutaj w budynku Urzędu Gminy, kiedy potrafimy dobowo wysłać 70 kWh do sieci, potrafimy zużyć w ciągu doby około 120, więc już te oddane w ciągu dnia nadwyżki energii elektrycznej są zaliczane w 60%. Jeżeli jesteśmy w stanie zmagazynować, to wystarcza nam tak naprawdę do porannych godzin 4-5 rano, że magazyn zabezpiecza nam zużycie serwerów podczas funkcjonowania tego budynku. I tak jak przeanalizowaliśmy, dotyka ten zakup głównie budynków użyteczności publicznej, czyli tam, gdzie potrzebujemy energii elektrycznej w nocy, po zachodzie słońca, aż do rozpoczęcia działania mikroinstalacji, to tam zostały dedykowane te magazyny.
Dziękuję za wyjaśnienia. To właśnie chciałem usłyszeć, że macie to pod kontrolą, a nie przechodzicie jak laicy, że tak powiem, na zasadzie magazyn energii, tak, bo to mi zmagazynuje, bo to powiedzmy sobie kiedyś tam, nie, to działa w ciągu 24 godzin, czyli dzisiaj magazynuję, w nocy odbieram, bilans 24-godzinny, wychodzę na zero. Dziękuję.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 rok? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, dziękuję.
No, już. Jeszcze raz, bo chyba nie słychać. No, teraz.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W związku z przybyciem na nasze posiedzenie planisty wracamy do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Północ zawartego w druku nr 2. Bardzo proszę, oddaję głos panu planiście.
Dzień dobry Państwu. Dostali Państwo do uchwalenia plan Krasiejów Północ. To jest ten ostatni element brakującej układanki, bo już mieliśmy Krasiejów Południe, czyli poniżej linii kolejowej, Krasiejów Wschód, czyli te tereny najbardziej wysunięte plus Dinopark i to jest Krasiejów Północ, czyli wszystko powyżej linii kolejowej, właściwie zasadnicza część miejscowości. I tak naprawdę ten plan nie wnosi, broń Boże, żadnej rewolucji, ponieważ prawie cały ten teren był pokryty planem miejscowym, więc nie były tutaj wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Zostały nieznacznie powiększone tereny mieszkaniowe o te obszary, które wynikały ze studium. Doszły drobne zmiany w wyniku wniosków mieszkańców, a także faktycznego użytkowania i tak naprawdę dotyczyło to głównie zabudowy zagrodowej wynikającej z poprzedniego planu, a obecnie jest to zabudowa mieszkaniowa i tak samo jak jest przy dwóch poprzednich planach, te tereny, które są rzeczywistą zabudową zagrodową, mają możliwość przekształcenia się w zabudowę jednorodzinną, tak, że tak powiem płynnie. Poza tym, jeśli dobrze pamiętam, nie było tutaj żadnych za bardzo nowych terenów, które by jakoś znacząco wpływały na ten plan. Plan oczywiście przeszedł procedurę. Mieliśmy oczywiście wyłożenie publiczne i po tym wyłożeniu publicznym wpłynęły uwagi do projektu planu, nad którymi Państwo się pochylą, uchwalając tą uchwałę. Jest 11 uwag, które zostały odrzucone przez pana burmistrza, przy czym tam bodajże dwie uwagi zostały przyjęte, ale przyjęcie tych uwag jakby nie skutkuje tym, że trzeba było ponawiać procedurę. Te uwagi odrzucone, które Państwo mają w załączniku numer 2, ja bym je tak podzielił na dwie grupy. Jedna grupa to jest tych uwag, gdzie osoby chciały konkretnie jakichś zmian na swoich terenach, a druga grupa to są uwagi, gdzie osoby, które już mają teren zagospodarowany, za bardzo nie chciałyby, aby teren sąsiedni został zagospodarowany. I teraz nie wiem, czy powiedzieć na temat każdej z tych uwag dokładnie?
Bardzo proszę.
Dobrze, po kolei. To ja pójdę tak, jak to jest w załączniku numer 2. Oczywiście nie mają tutaj Państwo nazwisk, bo jakby jest to niedopuszczalne prawnie, żebyśmy podawali, kto dokładnie złożył uwagę. Oczywiście z tym się pewno można zapoznać w urzędzie, ale no nie ma tego wyszczególnionego w tym akcie prawnym. Pierwsza uwaga odrzucona dotyczyła zmiany przeznaczenia działki 639/99 z terenów leśnych na tereny rolnicze. Akurat w ramach tych uwag były podane bodajże 3 działki. Chodziło o to, że jakby w poprzednim planie zagospodarowania były to tereny zaznaczone pod las. W tym planie też były przeniesienie tamtego, ale de facto były to grunty rolne. I tak też były w użytkowaniu i osoba, która składała te uwagi, jakby została dokonana zmiana w planie, to znaczy dwie działki zostały rzeczywiście przeznaczone na grunty rolne, bo one są gruntami rolnymi, a trzecia działka, która jest zalesiona w bardzo znacznym stopniu, a właściwie powyżej 0,1 hektara, bo na to zwraca uwagę RDOŚ, no, nosiła znamiona lasu, zatem utrzymaliśmy to przeznaczenie, które było. Poza tym to jest taka działka, która jest pomiędzy lasami, więc tak naprawdę ona jest lasem, chociaż ma inny sposób użytkowania na mapach ewidencyjnych. Druga uwaga, jedna osoba złożyła to odnośnie swojej działki, czyli zmianę, zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek z 900 metrów na 700 metrów kwadratowych. Ten teren akurat był, to jest nowy teren, niezagospodarowany jeszcze i podchodził w grupę terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i we wszystkich trzech planach ten wskaźnik dokładnie tak został zapisany. On jest też w oparciu o poprzedni plan, ale wszystkie plany mają tak samo i tak naprawdę gdybyśmy zmieniali tej jednej osobie, musielibyśmy zmieniać to we wszystkich terenach, ewentualnie powiedzmy w tym jednym, co by tak do końca nie miało sensu. Lepiej jest to robić na zasadzie równości, czyli nie gradujemy, bo to jest w razie czego łatwiej udowodnić przed sądem, że tak naprawdę wszyscy dostają tak samo, niż jakaś jedna wybrana osoba dostaje lepiej. Stąd, żeby jakby nie powodować jakichś niesnastek, że później jest mowa, że ten dostał, a ja nie dostałem, uznaliśmy, że ta uwaga jest do odrzucenia. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, wszyscy mają tak samo. na tych swoich terenach. A poza tym, no jednak nie jest to teren miejski, tylko teren wiejski, no i te działki powinny być choć trochę odrobinę większe niż takie typowo miejskie działki zabudowywane. Trzecia uwaga dotyczyła rezygnacji z drogi, która była oznaczona numerem 41KR i to jest połączenie pomiędzy ulicą Floriana a ulicą Brzeziny, to jest wyznaczone w planie. Droga została przeniesiona z poprzedniego planu w takim kształcie, jak była poprzednio. Ona będzie stanowiła po trochu obsługę komunikacyjną tego całego terenu, a kiedy jest zrealizowany budynek jednorodzinny i tak naprawdę on już powstawał po okresie, kiedy tamten plan został uchwalony. Zatem to nie jest jakaś nowość, którą my wprowadzamy, tylko to jest kontynuacja tego, co było w poprzednim planie. I no tu jest taka sytuacja, że jakby ktoś straci tam bodajże chyba z 2,5 metra działki, ale z naszego punktu widzenia jest lepiej zostawić tą drogę w takim kształcie, jakim jest, dlatego że w przyszłości ona naprawdę może obsługiwać większą ilość działek. Więc jakby osoba, która tam się budowała, bądź te działki zakupiła, to nie mogła być zaskoczona, bo to wynikało z poprzedniego planu. Więc nie ma tutaj jakby żadnej nowości. Gdybyśmy rzeczywiście z tej drogi zlikwidowali, to trzeba byłoby cały fragment miejscowości przeprojektować, żeby tam była jakaś sensowna obsługa komunikacyjna. Czwarta uwaga to jest dokładnie to samo, co uwaga numer 3. Napisana, kopiuj wklej, tylko osoba składająca, tylko że to złożyła czwartą uwagę osoba prywatna, a trzecią uwagę zgłosiła spółka. Spółka? Tak, spółka. Ale dotyczy dokładnie tego samego, tej samej drogi, to samo pismo. Piąta uwaga dotyczyła rezygnacji z wyznaczania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej. I tam jest powiedziane wprost, w szczególności terenów 13 MN i 19 MN. To jest na północy miejscowości. Myśmy wyznaczyli te tereny, ponieważ w jednym przypadku to był teren już istniejący, zagospodarowany, a w drugim przypadku były to nowe tereny, które wynikały ze studium uwarunkowań, czyli dodatkowe tereny mieszkaniowe. Ja to odbieram tak, że osoba składająca uwagę tak naprawdę no nie chciałaby za płotem mieć zabudowy mieszkaniowej, bo to do tego by można było sprowadzić. Przy czym ten teren, który jest wyznaczany 13 MN, to nie jest jakiś wielki teren, na który można się znacząco wybudować. Tam jakieś pojedyncze budynki jednorodzinne mogą powstać i generalnie nic ponadto. Więc jest to taka po prostu uwaga no, na zasadzie, że nie chcę, żeby za moim płotem coś powstało. Tu jako taką ciekawostkę powiem, że ostatnio był nawet wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że można mieć prawo do własności, można mieć prawo do, mówiąc kolokwialnie, zachowania własnych praw, ale niestety nikt nam nie daje prawa do widoku za ogrodzeniem. To znaczy, jeżeli za ogrodzeniem jest możliwość zabudowy i ktoś może się zabudować, to, że to nam się nie podoba, no nie jest podstawą do tego, żeby uchylać plany miejscowe albo zakazywać inwestycji. Więc to jest właśnie uwaga tego rodzaju. Kolejna uwaga tej samej osoby, czyli pozostawienie terenów dotychczas przeznaczonych do zalesienia jako tereny zieleni bez zmiany ich funkcji na rolną lub mieszkaniową. Generalnie to, co było przewidziane do zalesienia, chociaż nie jest to pokazane wprost, że to jest teren do zalesienia, tylko jako teren lasów, bo już nie ma takiego oznaczenia w planie jak tereny do zalesienia, zostało utrzymane oprócz tych dwóch przypadków, o których mówiłem na samym początku. Ale ta uwaga jest jakby również powiązana z tą uwagą numer jeden, że ktoś po prostu by nie chciał, żeby za jego ogrodzeniem powstawały tereny mieszkaniowe. Trzecia uwaga od tej samej osoby, czyli cały czas jesteśmy w tym piątym piśmie, to jest ograniczenie układu drogowego, w szczególności dróg 12KR i 52KR. To są dokładnie drogi, które prowadzą do tych nowych, wyznaczonych terenów. to znaczy ich obsługa komunikacyjna tych nowo wyznaczonych terenów. Jakby to jest powiązane z uwagą numer jeden. No nie chcę tamtych terenów, siłą rzeczy też nie chcę dróg prowadzących do tamtych terenów. Czwarta uwaga z tego pisma to jest zachowanie jednoznacznej, trwałej granicy pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową, a terenami zieleni i terenami otwartymi. No tutaj uwaga jest do odrzucenia, ale dlatego, że ona jest zbyt ogólnikowa i tak naprawdę nie wiemy, o co wnioskującemu chodzi. Granica między istniejącą zabudową a terenami otwartymi jest prosta i wyraźna, ponieważ mamy teren mieszkaniowy, on się kończy i zaczyna się teren rolniczy czy tam teren leśny. Więc tu sprawa jest prosta. Skoro mamy plan miejscowy, to na tych terenach rolniczych czy leśnych no nie można zrealizować zabudowy, no bo prawo miejscowe tego zakazuje. Więc teoretycznie my się wpisujemy w tą uwagę, ale przez to, że ona jest tak ogólnikowa, to lepiej jest ją odrzucić, żeby potem nie zostawiać jakiegoś pola do interpretacji. No my uważamy, że jest dobrze, a uwaga, no jakby nie wiadomo do końca, jak do niej podejść. Piąta uwaga z tego pisma numer 5 i to jest cały czas kontynuacja tej samej sytuacji. Niedopuszczenie rozwiązań planistycznych umożliwiających, to powinno być umożliwiających, dobrze, etapową urbanizację terenów oznaczonych jako 31RN. To jest ta sama sytuacja, czyli ta osoba zgłaszająca uwagę mieszka, za jego płotem jest wyznaczony nieznaczny ten fragment zabudowy mieszkaniowej zgodnie ze studium, a potem zaczynają się tereny rolnicze. Ta osoba jakby wnioskuje o to, żeby zakazać zabudowę na tych terenach, no ale de facto jest to zakazane. No, plan pokazuje tereny rolnicze, nie można ich zabudowywać. Skoro jest plan, nie można wydać decyzji o warunkach zabudowy. Myślę, że to jest taka uwaga bardziej pod plan ogólny, żeby w planie ogólnym nie wyznaczać jeszcze więcej tam terenów mieszkaniowych. No ale my nie operujemy planem ogólnym, tylko planem miejscowym i z naszego punktu widzenia tam jest zakaz tej zabudowy. Ale generalnie też uwaga jest do odrzucenia. Ostatnia uwaga, dostosowania skali planowanej zabudowy do rzeczywistych możliwości obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej terenu. No to są uwagi z gatunku takich dosyć trudnych. Trudnych w ten sposób, że tak naprawdę kiedy robiło się te studia, czy też robiło się poprzednie plany miejscowe, no to nie do końca, czy analizowano, to jest złe słowo. No, system jest tak skonstruowany, że to, że my coś wyznaczamy, nie idzie za tym obowiązkowe zagospodarowanie techniczne, ta infrastruktura techniczna terenu. No wychodzimy z założenia, no i tak niestety, albo niestety jest, że jeżeli no mamy ten dokument planistyczny nadrzędny, to siłą rzeczy przenosimy go do kolejnego dokumentu planistycznego. Zatem myśmy pokazali tylko to, co było, jest w obecnym planie, bo to musimy zrobić. Pokazaliśmy też tereny, które były w studium, bo generalnie też to musimy zrobić. I praktycznie nie wyznaczyliśmy nic ponad to, co było w studium. Były takie wnioski zgłaszane przez mieszkańców, ale my już po doświadczeniach z planu Krasiejów Południe wiemy, że wszystko to, chociaż skrawek wykracza poza studium, wojewoda to wykreśla z uchwały. Więc tutaj gdybyśmy też były wnioski, nawet były dyskusje na dyskusji publicznej, była na ten temat rozmowa, że osoby po prostu mówiły, że składały więcej, chciałyby więcej, jeszcze tam kawałek, no to myśmy zdecydowanie mówili, że niestety nie jest to możliwe i nic ponad ten dokument planistyczny, jakim jest studium, nie zostało w tym planie wyznaczone. Ostatnia uwaga, to jest szósta. To jest teren przy drodze wojewódzkiej. Tam jeden właściciel ma kilka działek. Tam też przebiegała jakby droga wewnętrzna do tych działek. On zgłosił uwagę na tą drogę wewnętrzną i to pan burmistrz przyjął. A tutaj chodziło o linię zabudowy, że nie podobała mu się linia zabudowy od strony drogi wojewódzkiej, że go ogranicza i tak dalej. No linia jednak została dostosowana z grubsza, tak to nazwijmy, do odległości wynikających z lokalizacji budynków od drogi wojewódzkiej. A poza tym i tak ten plan dopuszcza większą możliwość zabudowy od strony tej drogi niż ten, który jest w tej chwili obowiązujący. Więc tak czy inaczej ta osoba zyskała, no ale zgłosiła uwagę, żeby zyskać jeszcze więcej. No nie ma to żadnego uzasadnienia w tym miejscu. bo jednak linie zabudowy są po to, żeby nic poprzednie nie wychodziło. Nie ma tam konieczności budowy jakichkolwiek budynków, które będą położone w odległości 6 metrów, 7 od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Zatem ta uwaga również poszła do odrzucenia, aczkolwiek zgłaszający tą uwagę też dał uwagę na linię zabudowy od strony dróg wewnętrznych i one zostały zmienione. Bo tam uznaliśmy, że no nie ma jakiegoś większego zagrożenia, czy też może nie ma jakiejś takiej większej konieczności, żeby trzymać te ścisłe linie, ale od strony drogi wojewódzkiej, biorąc pod uwagę, że i tak ta osoba dostała bodajże 2,5 metra więcej tego terenu z przodu, no to jednak zostajemy przy tym, co zostało zaprojektowane. I to są właściwie wszystkie uwagi, więc jak już wspomniałem wcześniej, no połowa dotyczy tak naprawdę jednego fragmentu, gdzie by osoba chciała, żeby nie powstawała kolejna zabudowa, a druga połowa to są już takie stricte do poszczególnych terenów. Zatem tutaj pan burmistrz no, wnioskuje o to, żeby te uwagi odrzucić no i przyjąć projekt planu. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Zygmunt Olbert.
Ja mam pytanie do pana planisty. Czy za niedługo, na poniedziałkowej sesji, rozumiem, że pan będzie również obecny i w postaci rzutu na rzutnik, na ekran, te wszystkie uwagi uzmysłowi nam raz jeszcze. Co prawda my będziemy dzisiaj opiniować projekt uchwały, ale to jest tylko opinia, a nie głosowanie poniedziałkowe do stanowienia prawa. Także...
Oczywiście będę na czas, no bo dzisiaj niestety jak zwykle spotkanie jakieś zatrzymało. Będę na czas, będę przygotowany po to, żeby każdą z tych uwag pokazać, rzucić, przy czym no pokażę też jak to wyglądało, znaczy w tych przypadkach... Jak to wyglądało w studium, jak to wygląda w planie, nie ma tutaj najmniejszego problemu, na to będę przygotowany. To dobrze, że pan przewodniczący powiedział, to ja się odpowiednio przygotuję, żeby do każdych z tych uwag się przygotować, żeby potem nie tracić czasu na to, żeby przerzucać, szukać. Ja coś wymyślę, żeby to było od razu ładnie widać.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Ja tylko powiem, panie planisto, mam tylko nadzieję, że pan wojewoda tego nie zawróci w obecnej formie.
To znaczy, wychodzę z założenia,
wojewoda,
że nie, bo w przypadku planu Krasiejów Południe, tam doszło do wykreśleń, ale to były wykreślenia, których żeśmy się spodziewali. To znaczy, w miejscach, gdzie nie było planu miejscowego, były wydane decyzje. Zgodnie z prawem, bo to zgodnie z zasadami. I wojewoda jakby się upiera, że jeżeli robimy plan miejscowy, musimy pokazać dokładnie zgodność ze studium. No wiadomo, w studium tych miejsc nie było. Nie? I specjalnie jakby zostały wyznaczone w planie. Ja myślę, że też Państwo będą mieli tą sytuację przy następnych planach, które będą uchwalane, już nie moich, że specjalnie się pokazuje te miejsca, mając świadomość, że wojewoda je wykreśli, ale dlatego, że osoba, która jest na tej działce, jest właścicielem na tą decyzję, albo kupiła tą działkę z tą decyzją, albo najnormalniej w świecie się buduje, gdybyśmy przyjęli plan zgodnie ze studium, to ona ma tereny rolnicze, koniec, kropka, nie może się budować. Jest pole do odszkodowań. Jeżeli zaznaczamy to w planie, wojewoda to nam wyrzuca, to tak naprawdę na tym terenie plan nie obowiązuje i ta decyzja dalej jest ważna. To jest istotne. Więc pomimo tego, że jakby w tym planie południe wojewoda wykreślił tam bodajże 6 terenów, to myśmy tak naprawdę wiedzieli to od samego początku. Przy czym już teraz w planie północ, no nie wyszliśmy, bo tutaj nie było decyzji o warunkach zabudowy, to nie wyszliśmy nawet o tam milimetr poza to, co jest studium. Żeby ta sytuacja się nie powtórzyła i tak naprawdę te wszystkie wnioski, choćby nawet były zasadne, ale nie były zgodne ze studium, zostały odrzucone. A w przypadku planu wschód to jest tam moja wina, jedna zwyczajna literówka, pan wojewoda wyrzucił jeden teren, ale to w procedurze naprawczej się zrobi. Ja myślę, że państwo po prostu za jakieś 2-3 miesiące jeszcze raz będą uchwalali jeden pojedynczy terenik z planu wschód. Ale tak mówię, zwykła literówka, Tylko że w planowaniu jest tak, że coś się robi półtorej roku i tak naprawdę potem jedna litera może zaważyć o całości opracowania. Więc powiem szczerze, że w przypadku Kraszejowa naprawdę przeszło to w miarę spokojnie i w miarę łagodnie, bo mam też doświadczenia z innych miejscowości wiejskich, to naprawdę tam potrafią być te dyskusje publiczne bardzo burzliwe i w ogóle sesje bardzo burzliwe, bo ścierają się różne interesy, różne podejścia, a tutaj myślę, że przeszło to tak dobrze.
Dziękuję. Znaczy,
jeszcze nie przeszło.
Ale mi chodzi o procedurę. Tak. O procedurę.
To przekonamy się o tym w poniedziałek. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Na ten temat. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje komisja rewizyjna. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów Północ zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Panie Mariuszu? To 5. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, 1 głosie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wobec wyczerpania punktu pierwszego przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego posiedzenia. Ocena funkcjonowania spółki gminnej, mienie komunalne, stan zasobów mieszkaniowych, stan techniczny instalacji wodociągowej i ciepłowniczej, plan remontów na 2026 rok. Oddaję głos panu przewodniczącemu Adamowi Kuboniowi.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi głosu. Szanowni radni, Wysoka Rado, wszyscy otrzymaliśmy na maila informację, że na BIP-ie znajduje się informacja o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej spółka ZOW Antoniowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Na tej podstawie pozwoliłem przygotować sobie draft oceny Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, którą przekazałem szanownej komisji, ale prosiłbym również pozostałych radnych o zabranie głosu w dyskusji na temat sytuacji naszej spółki PGKiM w Antoniowie. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Proszę panie przewodniczący.
Zapoznałem się, myślę, jak wszyscy radni, z przedmiotową informacją i jeśli można prosić pana prezesa o takie przybliżenie niektórych kwestii. Mam pytanie o osoby, przybliżyć postacie osoby członków Rady Nadzorczej. To znaczy, jest pan Wacław Lewandowski, jest pan Piotr Wiora, pan Sebastian Górski. Owszem, zgodnie ze statutem spółki rada została powołana, ale ja przynajmniej chciałbym wiedzieć, kim są ci panowie. To jedno. I jeszcze przy okazji drugie. W informacji o funkcjonowaniu spółki, być możliwe, że nie było takiego pytania, idzie mi o zatrudnienie na stanowiskach robotniczych, na stanowiskach nierobotniczych. Ilu na poszczególnych grupach i zwłaszcza pośród stanowisk tych robotniczych, jaka jest średnia wieku pracowników. Później będę miał jeszcze tam inne kwestie.
Dziękuję za zadanie dwóch pytań. Panie przewodniczący, przepraszam, panie prezesie, proszę o udzielenie odpowiedzi.
Tak, jeżeli chodzi tutaj o pytanie pierwsze członków Rady Nadzorczej, to mogę tutaj
przedstawić sylwetki, jeżeli chodzi o Pana, bo tak to rozumiem, Panie Przewodniczący, takie pytanie, jeżeli chodzi tutaj o osobę Pana Wacława Lewandowskiego, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, posiada ogromne wiedzę, jeżeli chodzi tutaj o kodeks spółek handlowych i funkcjonowanie. Natomiast też chciałbym wskazać, że ma bardzo dużą taką wiedzę historyczną, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie spółki. To tyle, Przewodniczący Pan Wacław Lewandowski. Jeżeli chodzi o Pana Piotra Wiorę, to jest zastępca przewodniczącego, jest to prezes spółki wodociągowej Skrapkowic, biegły sądowy w zakresie instalacji wód kran, bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o Pana Sebastiana Górskiego, jest to samorządowiec z Niemodlina, też tutaj wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o radnego tego miasta. To tyle, jeżeli chciałbym tutaj, chodzi o członków Rady Nadzorczej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o zatrudnienie, przepraszam, że zacznę od końca, o średnia wieku. Ja mogę to podać z przybliżeniem, a oczywiście na sesję się przygotuję już bardziej dokładnie. Jeżeli chodzi o średnią wieku, to jest to w granicach 50-55 lat. Natomiast co do stanowisk robotniczych, nie chciałbym tutaj wprowadzić w błąd. Przygotuję tę informację. Ona oczywiście jest w sprawozdaniu, dokładnie jej nie pamiętam. Przygotuję tę informację i przekażę radnym. Czy tak możemy tutaj się umówić, Panie Przewodniczący?
Dziękuję. Panie Przewodniczący, rozumiem, że ma Pan dalsze część pytań.
Te pytania dotyczą, to znaczy rozumiem z informacji, że przewidywany rozwój spółki między innymi i to są usługi odbioru nieczystości płynnych z terenów gminy Ozimek, Zębowice, Dobrodzień i Chrząstowice, czyli na stację uzdatniania w Antoniowie dowożone są nieczystości płynne z terenów tych wymienionych tych gmin, tak? I teraz jest jeszcze kwestia druga, czyli rozwój tej sieci ciepłowniczych. Tutaj wymieniane są budynki te projektowane, te, które właściwie na chwilę obecną wyburzane na terenie dawnego tak zwanego basenu, czy ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego, czyli te 6 budynków mieszkalnych, tak samo jak
na ulicy Częstochowskiej.
Na ulicy Słowackiego i Jesionowej. I teraz jeszcze odnośnie informacji już związanej ze wskaźnikami, bo ja rozumiem, one są bardzo pozytywne. A jakie to ma odniesienie do branży? Branży, jak ją traktować? Czy jako, bo są przecież, są gminy, są rejony, w których odrębną jest działalność komunalna, a odrębną jest działalność wodno-ściekowa i w wielu wypadkach pozostają to dwa odrębne podmioty prawa. Natomiast u nas włącznie z działalnością komunalną, z zarządzaniem nieruchomościami, to wszystko jest bilansowane razem. Jak patrzę na wskaźnik płynności, czyli zdolność firmy do realizacji zobowiązań bieżących, no to widzę tutaj bardzo, bardzo istotny wzrost ze wskaźników płynności z pierwszego i z tego, i ze stopy wysokich płynności z poziomu 1,4 do 3,8 czy 1,8 do 4,1. To są znaczące wielkości, dające jak gdyby chociaż obliczanie wskaźników i tak dokonuje się na podstawie danych z bilansu, a więc ex post po minionym roku, po 2025. Jeśli idzie o wskaźniki rentowności, czyli zdolność firmy do tworzenia zysku, to tak samo tu widzę, że z roku 24 ze wskaźnika 0,7 podwyższenie idzie w stronę 0,8, także to są. Natomiast ten z rentowności kapitału z ROE, no to utrzymuje się na jednakowym poziomie, ale to jest podstawowy, jak gdyby z tego co kojarzę, wskaźnik dla funkcjonowania spółki z efektywności, jak gdyby. Ale przy okazji tych wskaźników, przy okazji, bo to za tym idzie, czy przy okazji kredytów zaciąganych przez spółkę na realizację poszczególnych zadań, a to z działalności wodociągowej, z kanalizacji sanitarnej, a to również z działalności ciepłowniczej, czy ustanowiono hipotekę na majątku spółki przy okazji któregokolwiek z kredytów na majątku spółki w odniesieniu do podmiotów udzielających tych kredytów. Ja głównie myślę o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. To na razie tyle i jeszcze jedno będę miał pytanie.
Dziękuję za pytania. Panie Prezesie, proszę o odpowiedź.
Dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, ścieki dowożone, tak, przyjmujemy na stacji zlewnej na oczyszczalni ścieki dowożone z gminy Kolonowskie, z gminy Zębowice, z gminy Chrząstowice, z gminy Tarnowopolskich. Jest to działalność komercyjna, gdzie po prostu na rynku komercyjnym w znacznej mierze tutaj nasza spółka korzysta i z tych terenów dowozi ścieki dowożone na stację zlewną. Jeżeli chodzi o pytanie, bo tak rozumiem, Panie Przewodniczący, tego dotyczyło pytanie, tak? Czy
z budową sieci tych ciepłowniczych.
Aha, tak, to zaraz się ustosunkuję, ale chodzi o stację zlewną, to o to chodziło, tak?
Tak.
Dobrze. Jeżeli natomiast chodzi o sieć ciepłowniczą, mamy tutaj następujące lokalizacje, te, które są do wykonania w tym roku, to jest do tych właśnie zespołu budynków wielolokalowych po byłym basenie, 6 takich budynków tam jest planowanych. My planujemy wykonanie tej inwestycji w tym roku. Start ma być od miesiąca lipca, tak, że już jest po zakończeniu roku szkolnego, ponieważ ten teren, przebieg tej sieci przebiega przez teren boiska szkolnego. Firma została już wyłoniona i te prace myślę, że rozpoczną się w terminie. Jednocześnie musimy tutaj z wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy Częstochowskiej wystąpiły również o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i tę inwestycję również planujemy w tym roku wykonać. Mogę tylko powiedzieć, że w tym roku, czyli z realizacją na przyszły, najprawdopodobniej również jedna ze wspólnot przy ulicy Częstochowskiej wystąpiła i też spółka zamierzają wykonać, czyli przyłączyć ten budynek wielolokalowy do sieci ciepłowniczej. Natomiast też w tym sprawozdaniu jest informacja już o wykonanej inwestycji. To jest inwestycja na ulicy Jesionowej do tych dwóch budynków wielolokalowych, których jeden zostanie dodany do użytkowania szacujemy w miesiącu sierpniu, a drugi w przyszłym roku. Ta inwestycja została w ubiegłym roku wykonana. To jeżeli chodzi o sieci ciepłownicze. Jeżeli chodzi teraz o kolejne pytanie, wskaźniki. Zarówno wskaźniki, wszystkie wskaźniki dotyczące spółki, ale głównie mam tutaj myśli na wskaźniki dotyczące płynności, jak również rentowności, potwierdzam, są one bardzo dobre, ale są one bardzo dobre jeszcze. Dlaczego jeszcze? Ponieważ przygotowujemy się do realizacji wielu projektów, na które spółka złożyła dofinansowanie. Mamy już informacje o takich 3, które otrzymaliśmy. Przygotujemy się do podpisania umowy, a to spowoduje, że te wskaźniki ulegną niestety, ale pogorszeniu. Jest to taka naturalna konsekwencja realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Mam tutaj na myśli układ do wysokosprawnej kogeneracji na Placu Wolności, gdzie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Mam tutaj na myśli wykorzystanie ciepła odpadowego na stacji uwzględniania wody, gdzie również podpisujemy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. I trzeci projekt, gdzie podpisujemy umowę, to jest modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Sikorskiego i całej tej tutaj odnogi wraz z wymianą węzłów grupowych na indywidualne, które to jest, gdzie tutaj też podpisujemy umowę. W znacznej mierze obniży to koszty dystrybucji ciepła. Mamy tu na myśli straty, jak również możliwość lepszego sterowania tutaj dystrybucją ciepła poprzez właśnie zabudowę węzłów indywidualnych. Do tych wszystkich projektów spółka musi się posiłkować finansowaniem zwrotnym, stąd też na ten moment zdajmy sobie sprawę z tego, że wyniki dotyczące wskaźników, mam na myśli kapitału pracującego, są bardzo dobre, natomiast przygotowujemy się właśnie do realizacji tych inwestycji. I to spowoduje, że my ten kapitał, żeby sprawnie wszystkie te projekty zrealizować, a niektóre muszą zostać zrealizowane do końca przyszłego roku, żeby w ogóle, to jest warunek otrzymania tych środków, my tego kapitału będziemy potrzebowali, żeby nie posiłkować się tutaj kosztownym kredytem obrotowym, gdzie ta spółka również taką linię kredytową ma, ale nie uruchomioną, bo to po prostu kosztuje. My się do tego bardzo dobrze i dokładnie przygotowaliśmy jeszcze z ubiegłego roku. Stąd też podkreślam, te wskaźniki jeszcze są dobre, za 2025 rok, za 2026 na pewno się pogorszą, bo przypomnę tylko, że spółka realizuje inwestycje na poziomie 29 milionów złotych na netto na terenie ciepłowni, a roczny obrót spółki to jest ponad w granicach 31 milionów złotych. I to jeżeli chodzi o wskaźniki. Natomiast w porównaniu do z innych spółek komunalnych, to taka jest moja osobista tutaj ocena funkcjonowania. Mamy przewagą naszej spółki jest to, że jest to spółka wielobranżowa. Dlaczego? Bo jeżeli jedna branża może mieć problemy, to pozostałe, biorąc pod uwagę skonsolidowany wynik spółki, mogą doprowadzić do sytuacji, że generalnie ocena ratingowa spółki jest dobra, a to oznacza, że spółka może liczyć na tańszy kredyt, bo instytucje, które udzielają tutaj kredytowania, mam na myśli takie jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, ten rating i przy tutaj proponowaniu marży do kredytu biorą pod uwagę i spółka na tym korzysta. Mówię o tym, ponieważ to, że jest to spółka wielobranżowa, jeszcze raz podkreślam, jest to przewagą naszej spółki, bo wiem, że w niektóre branże, jak wodno-kanalizacyjna, notują straty i to spore. A to oczywiście ma bardzo duży wpływ na później podejmowanie decyzji o pozyskaniu kredytów czy pożyczek. Mam nadzieję, panie przewodniczący, że tutaj tym krótką wypowiedzią odpowiedziałem na pana pytanie, jeżeli chodzi o wskaźniki. Natomiast jeżeli chodzi o hipoteki, spółka oczywiście musi zabezpieczać pożyczki, kredyty w przeważającej mierze, w zależności od instrumentu dotyczy, my tutaj zabezpieczyliśmy to hipoteką na budynku wielolokalowym przy ulicy Słowackiego. Natomiast już jakby operat szacunkowy i wartość tego obiektu nie pozwala na zabezpieczenie w pozostałych projektów, które są w realizacji, dlatego jesteśmy w trakcie wykonywania operatu szacunkowego na oczyszczalni i chcielibyśmy również w dalszej kolejności wykonać taki operat szacunkowy na ciepłowni, który by posłużył do zabezpieczeń.
I przypomnę tylko, że w przypadku modernizacji ciepłowni tutaj mamy zastaw rejestrowy na udziałach spółki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma tutaj zabezpieczenie w postaci 50 plus 1 udział, 50% udział spółki plus 1. I zgodnie z umową my tutaj podejmując decyzję o startowaniu w projektach, realizowaniu projektach, oczywiście od pewnego poziomu, jak dobrze pamiętam, jest to poziom 3 milionów złotych. Oczywiście są jeszcze inne warunki. My musimy pytać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o to, czy mają, czy wyrażają zgodę na zaciągnięcie takich zobowiązań. Do tej pory nie było z tym kłopotu z tego względu, że wiele też projektów, na które spółki komunalne mogą, o które mogą aplikować, właśnie aplikujemy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nadmieniam jeszcze, że oprócz tych projektów, o które, gdzie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, spółka realizuje projekt, i o którym mówiłem, czyli ciepłownie realizuje projekt na cyberbezpieczeństwo, bo również nam się udało w tym roku pozyskać takie finansowanie, ale mamy również złożony projekt na modernizację sieci ciepłowniczej na osiedlu Słowackiego, również z rozbiciem tych węzłów, zamianą wymianą węzłów grupowych na indywidualne. Liczymy, że dostaniemy również tutaj dofinansowanie i jeszcze w planie jest, zgodnie z planem techniczno-ekonomicznym, na ten rok złożenie dwóch projektów, o ile pojawią się nabory, przepraszam, trzech. To pierwszy to jest na modernizację stacji wzmocnienia wody w Szczedrzyku, ponieważ tutaj mamy takie sygnały, że z programu regionalnego takie środki mogą się pojawić. To jest pierwszy. Drugi z programu regionalnego województwa polskiego również będzie projekt na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Chcielibyśmy również ten temat podjąć. I trzeci, który mamy na tapecie, bo mamy decyzję, pozwolenie na budowę, to jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z priorytetem pierwszym w Krasiejowie, ulica Zielona Spacerowa. Priorytet drugi jest to Pustków, ulica Słoneczna. Tak to generalnie wygląda i tutaj nie ma jeszcze, podkreślam, naborów, natomiast jesteśmy przygotowani do zajęć i jeżeli taki nabór się pojawi, na pewno spółka do tego wystartuje. Oczywiście cały czas z tyłu głowy mamy, że musimy mieć środki na zrealizowanie tych projektów, a także na zapewnienie wkładu własnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę dalsza część pytań.
Jeszcze jedno,
proszę bardzo.
Nawiązując do tego, o czym pan prezes tutaj wrzeciano mówił, no to właśnie ta wielosektorowość jak gdyby spółki naszej komunalnej, bo gdyby tak, gdyby to była tylko gospodarka wodno-kanalizacyjna i na przykład cieplna, to na tej pierwszej wodno-kanalizacyjnej minus 549 tysięcy, czyli straty byśmy odnotowali, a na przykład na cieplnej zysku 1 347 000, to wtedy już zupełnie per saldo wygląda to inaczej, nie? Ale to jest jedna rzecz. Natomiast jest teraz kwestia taka. A tutaj w ocenie stanu technicznego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej i tu widzę, że obojętnie, czy to dotyczy stacji zasuwów, stacji uzdatniania wody na Częstochowskiej, w Michucie, na Polnej, czy też w Bieszczenniku, czy Szczedrzyku, tam jest, zawsze występuje taka pozycja, zakup pompki do przetaczania pod chloryny. Dokładnie idzie ośrodek dezynfekujący o podchloryn sodu NaClO, który powstaje z działania kwasu podchlorowego z łupiem sodowym NaOH, ale on jest silnie zasodowy. Bardzo silny, bo pH tego podchlorynu sodu jest 12 do 14. To jest tak jak w stronę bardzo silnych zasad. No i teraz jest jeszcze kwestia tak z danych literaturowych. Zawsze tam pozostaje, ja rozumiem, że funkcjonowanie tych to drobny element, drobny, ale istotny, bo zawsze jest coś takiego, jak resztkowe stężenie chloru w wodzie. I proszę zauważyć, że my wszyscy jako użytkownicy, to my to widzimy z samego rana, jak korzystamy z wody. Bo to są pozostałości, które po przetoczeniu z poszczególnych suwów, obojętnie gdzie mieszkamy, to czuć po prostu, ten nadmiar chloru. A że się dezynfekuje tym, to nie tylko, bo to tym podchlorynem się przechowywanie warzyw nietrwałych, uzdatnianie wody, dezynfekcja wody basenowej. Gdybyśmy mieli basen, to też, tylko że przy okazji też byłyby jeszcze inne kwestie dla neutralizacji tej zasadowości po działaniu podchlorynu, a nawet w stomatologii, na przykład przy leczeniu kanałowym, jako ciekawostka. To ja rozumiem, że wyposażenie tych stacji poszczególnych w te urządzenia pozwoli na takie, na bardziej precyzyjne dozowanie tego środka, bo tak jak mówię, niejednokrotnie mieszkańcy skarżą się, że ten odór chloru jest odczuwalny. I to nie ma się o co oszukiwać, bo to po prostu jest nieodłączną cechą procesu dezynfekcji wody, nie? To chciałbym tylko zapytać, czy potwierdzić, czy moje tutaj te stwierdzenia są słuszne, a jest jeszcze inna kwestia, że z tego, co nawet dzisiaj wyczytałem, że w tej chwili trwają intensywne prace nad nowym rozporządzeniem, bo poprzednie rozporządzenie ministra zdrowia z grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ma być przepracowywane. No i tam to nie jest tylko to, co na stronie internetowej PGKiM-u w analizach jakości wody z poszczególnych stacji obserwujemy, tylko jeszcze pozostają inne pierwiastki, które występują, oczywiście w znacząco minimalnych wielkościach. Ja tylko chciałem uzyskać jakby potwierdzenie, że zainstalowanie tych urządzeń pozwoli na bardziej kontrolowany po prostu stopień dezynfekcji. Czy to tak?
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o tą pozycję, to każda nowa stacja zawiera chlorownię, ponieważ jest to element nieodzowny, jeżeli chodzi o uzdatnianie wody do spożycia. Na przykład byliśmy ostatnio na otwarciu w Chrząstowicach nowej stacji uzdatniania wody, również bardzo nowoczesny obiekt i również ta chlorownia tam się znajduje. My podajemy ten podchloryn w bardzo niewielkim stopniu, ale musimy go podawać w bardzo małym stopniu, podajemy go mniej niż wymaga rozporządzenie, chciałbym to podkreślić, i jest to po to, żeby utrzymać parametry wody do spożycia w jak najlepszym tutaj zakresie. Odpowiadając na te pytania, ta pozycja jest po to, ponieważ w dużym stężeniu jest to bardzo reaktywny tutaj środek i po prostu musimy sukcesywnie co roku serwisować te pompki, wymieniać je, wymieniać poszczególne elementy, stąd ta pozycja tam się znajduje. Mam nadzieję, panie przewodniczący, ponieważ znacząco myśmy tutaj kładziemy nacisk na funkcjonowanie tych stacji uzdatniania wody, a przypomnę, że w gminie Ziemek mamy ich 5, że takich sytuacji z takimi skokami, jeżeli chodzi o tutaj odczuwalność tego, już jest coraz mniej, będzie coraz mniej. Analizujemy to, mogę też powiedzieć, chociaż tego tutaj nie ma, ale w ubiegłym roku zbliżyliśmy audyt największej naszej stacji uzdatniania wody na ulicy Częstochowskiej. Mamy już wyniki tego audytu, bo w kwietniu, pod koniec kwietnia je otrzymaliśmy. Również będziemy się tutaj przymierzali do tego, będziemy szukali finansowania zewnętrznego, żeby jeszcze lepiej dostarczać wodę o lepszych jeszcze parametrach do naszych mieszkańców. Wyciągamy wnioski z sytuacji, która jest, i chciałbym nawiązać jeszcze do tej straty na wydziale tutaj wodociągów i kanalizacji. Ta strata w głównej mierze wynika z tego, że spółka poniosła znaczne nakłady na wymianę sieci wodociągowej w mieście Ozimek w ubiegłym roku. Myśmy wymienili ponad 840 metrów bieżących sieci wodociągowej. Wymieniliśmy zasuwy, hydranty, również na magistralach. te działania są, będą kontynuowane również w tym roku, myślę, na jeszcze większą skalę. Jesteśmy w trakcie przeprowadzania postępowań w tym zakresie, więc tak to będzie wyglądało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję. Panie prezesie, ja mam pytanie, bo w tamtym roku, bodajże na jesień, komisja rewizyjna zajmowała się wskaźnikami wód, chodzi konkretnie o stawki za wodę i za kanalizację, i poruszaliśmy w tamtej kwestii też stan techniczny co sieci wodociągowej, co też tutaj jest tematem tej oceny. Wiadomo, awarie nie mają, nie mamy na nie wpływu i nigdy nie będziemy mieli na nie wpływu, ale te poczynania, które zrobiła spółka już w tamtym roku w trakcie kontroli i w tym roku widzę, że i trzeba to zauważyć, głośno powiedzieć, że spółka dość mocno inwestuje w modernizację sieci wodociągowej. Jak to wygląda w przeciągu, w tym roku powiedzmy, mamy mniej tych awarii, więcej tych awarii, jak to się przekłada ta nasza inwestycja modernizacji sieci do poprzednich lat?
Proszę, panie prezesie.
Tak, panie przewodniczący, szanowni radni, więc myślę, że to jest zauważalne, że samo w mieście Ozimek tych awarii w tym roku, choć jeszcze nie zakończył, było zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach, żeby nie zapeszać, ponieważ są jeszcze takie punkty zapalne, które wymagają koniecznej wymiany. Mam tutaj na myśli takie obszary jak tutaj Stare Osiedle, jak ulica Opolska, jak właśnie Torondo, bo tego się też najbardziej obawiamy, ale to jest plan na ten rok, więc liczymy, że tutaj dotrwamy do tej skutecznej modernizacji. Po zimie, bo generalnie takie awarie najczęściej są po okresie zimowym, kiedy jest odwilż i wtedy można je po prostu najwcześniej wyłapać. Mieliśmy dwie, jak dobrze pamiętam, było to w Antoniowie na ulicy Powstańców Śląskich, jak dobrze pamiętam, w Krzyżowej Dolinie. I jedna chyba, to przepraszam, trzy była w Nowej Schodni, chyba, jak dobrze pamiętam. Ale już zdecydowanie mniej. Mam nadzieję, że tak pozostanie. My też, jak tutaj z tym materiałem, wymieniliśmy 48 zasów na magistrali. I myślę, że to już spowodowało, że nie musimy wyłączyć 3/4 miasta, odciąć od wody, tylko jesteśmy w stanie już to lepiej tą siecią zarządzać. I do tego spółka dąży, natomiast to będzie taki jeszcze etap półtora roku, bo rozpoczęliśmy w tym roku tworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w gminie, tak aby można było jeszcze lepiej z nią zarządzać. Ten etap potrwa jeszcze półtorej roku. To tak tylko chciałem dodać, że tak naprawdę wiele pracy, którą pracownicy wykonują, jej nie widać, ale te efekty będą, jest na tym przekonany.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Skoro nie widzę, to ja mam, panie prezesie, też parę pytań. Chodzi o stację uzdatniania wody. Widzę, że w każdej jest przygotowanie, budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy. Rozumiem, że PGKiM chce przeciwdziałać ewentualnym, nie wiem, zanikom zasilania. Tutaj w tym kierunku idziecie, czy jak to wygląda?
Tutaj dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, dziękuję za to pytanie. Muszę tutaj przyznać, że to jest tak naprawdę zasługa tutaj Pana Burmistrza, bo dzięki uprzejmości właśnie i zabezpieczeniu tych środków z obrony cywilnej otrzymaliśmy na dwie stacje uzdatniania wody. Mam tutaj na myśli stację Szczedrzyk i Biestrzynnik. Otrzymaliśmy te agregaty prądotwórcze. Ale to są takie urządzenia podwójnego wykorzystania, ponieważ ta stacja w Szczedrzyku, mamy bardzo często w niej, nie wiem, z czym to jest związane, znaczy my się domyślamy, że chodzi o transformator, który jest przy tej stacji, bardzo często są zaniki napięcia i my po prostu chcemy przeciwdziałać tym sytuacjom, żeby tam poprzedły w dostawie wody, chociaż ostatnio już chyba są mniej odczuwalne, w zasadzie pracownicy szybciej działają, że zanim się ten zbiornik opróżni, to już ekipa jest na miejscu, bo myśmy trochę przemodelowali tutaj nadzór nad tymi suwami w godzinach popołudniowych i nocnych, więc chcemy jeszcze bardziej tutaj przeciwdziałać temu. Aktualnie przygotujemy dokumentację tak, aby te agregaty działały w pełnej automatyce, to znaczy muszą się po prostu działa ten na oczyszczalni do 8 sekund, automatycznie się przełączy i zasili całą stację zlatania wody, tak żeby pompy, które napełniają zbiornik wody surowej, mogły po prostu się włączyć. I to stąd właśnie mamy te cenne urządzenia. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienie i idąc tym tokiem, kolejny punkt, zakup, montaż włazów antyterrorystycznych. Gdzie przy okazji też zauważyłem, że nie jest na każdym jednym, nie jest na każdej jednej stacji uzlacenia wody, między innymi na ulicy Polnej i w Mnichusie, nie, przepraszam, Polna i w Bieszczyniku są właśnie te włazy antyterrorystyczne, nie są przewidziane. Dlaczego? Proszę o wyjaśnienie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, to jest te wszystkie inwestycje. Tu nie ma kwot, ale one mają swój realny ciężar kosztowy, dlatego my też wiedząc, że nie możemy sobie pozwolić na wszystko, rozbiliśmy na to na poszczególne lata i tam już te włazy antyterrorystyczne są. Generalnie chodzi o to, że każdy właz jest wykonany z stali nierdzewnej, ma podwójne wejście, tak, i głównie chodzi o tym zastosowanie czujnika, ponieważ musimy mieć nad tym nadzór. Wszystkie suwy, jak również oczyszczalnia i dwie ciepłownie węglowa i gazowa są elementami infrastruktury krytycznej, dlatego tutaj też aktualnie wykonujemy dla nich plan bezpieczeństwa i jest to wymóg pełnego monitorowania tej infrastruktury. Stąd też zakup tych włazów tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Tak to wygląda.
Dziękuję za wyjaśnienia i na koniec taka moja gorąca prośba jako przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Środowiska. Prośba o zorganizowanie dla wszystkich radnych w miesiącu czerwcu wizyty w ciepłowni. Chcielibyśmy po raz kolejny po chyba półtora roku odwiedzić obiekt, zobaczyć jakie są zmiany, jak wygląda postęp prac inwestycyjnych, no, odświeżenie sytuacji na miejscu fizycznie. Będę bardzo wdzięczny za zorganizowanie w miesiącu czerwcu takiej wizyty, terminu. Postaramy się jako Rada skorzystać z tego i licznie uczestniczyć w tym spotkaniu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, tutaj muszę przyznać, że już na ostatnim spotkaniu z Panem Burmistrzem omawialiśmy ten temat. Tutaj bardzo chcemy też gościć Państwa, oczywiście Pana Burmistrza również na tej naszej takiej teraz sztandarowej inwestycji. Zorganizuję na pewno to spotkanie w czerwcu, bo już na ten temat też rozmawialiśmy. Chciałbym też, Szanowni Radni, podkreślić jedną rzecz. Mam teraz taką okazję, że dzięki temu i tu też Panu Burmistrzu bardzo dziękuję za wsparcie inwestycji na modernizację ciepłowni, bo dzięki temu, że ta inwestycja doszła do skutku, my mieliśmy możliwość startowania w naborze na właśnie ciepło odpadowe na stacji zlatania wody, na dwa projekty duże dotyczące modernizacji sieci ciepłowniczej i wymiany węzłów grupowych, a chciałem to podkreślić, nie byłoby to możliwe, gdyby nie ta inwestycja. Bo w każdym z tych naborów, które wymieniłem, z tych projektów, warunkiem koniecznym jest powstanie efektywnego systemu ciepłowniczego do 3 lat. I to jest nasza przewaga. Dziękuję Państwu za to, że tutaj poparliście, wsparliście tę inwestycję. Też, że mamy tutaj bardzo dużą przychylność burmistrza, który stale monitoruje te inwestycje i przede wszystkim, że one doszły do skutku. Bardzo dziękuję za to. Chciałem to podkreślić.
Oczywiście ja tutaj ten dokładny termin do biura przekażę po skonsultowaniu go, tak żeby dokładnie się też do tego przygotować. Oczywiście kaski, kamizelki i przygotujemy. Poprosimy Państwa o obuwie takie, ponieważ jest to teren budowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Proszę Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tej Pana wypowiedzi, Panie Prezesie, odnośnie wymiany hydrantów. Chciałbym też Panu podziękować. Ulica Zielona, u nas wymiana hydrantu jednego, czekam na wymianę drugiego, ale mam taką prośbę do Pana, czy jest taka możliwość, to nie musi być na już, ale wdrożyć gdzieś tam w poszczególne obowiązki pracowników działu wodociągi i kanalizacje o sprawdzenie, takie fizyczne sprawdzenie stanu technicznego naszych hydrantów. One są sprawdzane na końcowych odcinkach, kiedy tam jest pukanie sieci i tak dalej, ale tych poszczególnych, no bo wiąże się to przede wszystkim z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. My tak naprawdę dowiemy się, czy one są sprawne w momencie, kiedy będziemy ich potrzebować, a jak będziemy ich potrzebować, to już będzie za późno, żeby stwierdzić, czy one nam do czegoś użyją, bo niektóre są no niezbyt dobrym stanie albo nieszczelne. I czy można wdrożyć taki program, oczywiście to nie jest na już ten, ale taki spokojnie program wdrożyć, przeglądu tych urządzeń, które no, mogą poprawić i zwiększyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, oczywiście tutaj zmierzymy się z tym planem, postaramy się przygotować taki plan i przedstawić go, natomiast nie chciałbym deklarować w tym momencie jeszcze takiego dokładnego terminu, ponieważ zakres jest dosyć spory, a my tych inwestycji takich poprawiających stan sieci wodociągowej mamy zaplanowane bardzo dużo i chciałbym tutaj Państwa prosić, żeby może troszeczkę odłożyć to w czasie. Oczywiście sieć hydrantowa, my mamy zgodnie z planem, z planem techniczno-ekonomicznym wymianę co najmniej 20 hydrantów w tym roku. Myślę, że wymienimy ich więcej.
Panie Prezesie, absolutnie nie wyznaczam terminu. Proszę tylko o uwzględnienie takiej prośby i zrobienie takiego planu według własnego uznania i dotychczasowych obowiązków działu wodno-kanalizacyjnego. Dziękuję.
Dobrze.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Proszę Komisję Finansowo-Gospodarczą, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska o zaakceptowanie i przyjęcie, przegłosowanie, poprzez przegłosowanie draftu oceny, którą przedstawiłem szanownym radnym w dniu dzisiejszym jako stanowiska komisji. Chyba, że są jakieś głosy w dyskusji do tego. Proszę Panie Przewodniczący.
Ja do Przewodniczącego Komisji Radnego Kubonia. Mam prośbę na stronie trzeciej.
Tak.
W tym drafcie Pan wskazuje, kapitał pracujący wyniósł na koniec 2020 13 788,20 zł. Ale z tabeli wynika, że to w tabeli owszem podaje się taką kwotę, ale odnosi się ona do 1000 zł, czyli de facto jest to 13 788,000.
Błąd pisarski. Tak. Dziękuję za zwrócenie uwagi, poprawiam to oczywiście, czyli tu jest autopoprawka, jest to w tysiącach.
To tyle.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do draftu opinii? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem oceny Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska dotyczącej funkcjonowania spółki gminnej imienia komunalne, stan zasobów mieszkaniowych, stan techniczny instalacji wodociągowej i ciepłowniczej, plan remontów na 2026 rok. Kto jest za przyjęciem tego jako stanowisko komisji? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego posiedzenia. Ocena ilości i stanu technicznego placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Ozimek. I ponownie przekazuję głos Panu Przewodniczącemu Adamowi Kuboniowi.
Dziękuję. Druga ocena Komisji Finansowo-Gospodarczej. Szanowni Radni, otrzymaliście wszyscy informacje z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku oraz od Pana Inspektora Patryka Dzienniaka w sprawie placów zabaw i stadionów w gminie Ozimek. obraz kształtuje się pozytywnie, że wszystko jest w stanie dobrym przynajmniej lub bardzo dobrym. W związku z powyższym otwieram dyskusję całej Rady na temat dokumentów, które otrzymaliśmy na BIP-ie. Kto chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego proszę Komisję Finansowo-Gospodarczą, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska o przyjęcie draftu oceny, którą otrzymali Szanowni Radni przed Komisją jako stanowisko naszej Komisji. W związku z powyższym proszę, pytam się, kto jest za przyjęciem oceny Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska o ilości i stanie technicznym placów zabaw, obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Ozimek. Kto jest za przyjęciem stanowiska Komisji? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z funkcjonowania Domu Kultury w Ozimku za rok 2025. Bardzo proszę, oddaję głos wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pani Paulinie Koczyk.
Dziękuję bardzo. Przedstawiam stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w sprawie oceny o funkcjonowaniu Domu Kultury w Ozimku za 2025 rok. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zapoznała się z materiałami, które zostały przekazane przez dyrektora Domu Kultury pana Andrzeja Wilczyńskiego. Dom Kultury w Ozimku w 2025 roku realizował zadania statutowe w zakresie upowszechnienia kultury, edukacji artystycznej oraz integracji społecznej mieszkańców gminy. Działalność prowadzona była zgodnie z rocznym planem pracy oraz odpowiedzi na bieżące potrzeby środowiska lokalnego. W 2025 roku funkcjonowało 13 sekcji, w ramach których działało 48 grup artystycznych i edukacyjnych. Łączna liczba uczestników wyniosła 1401 osób. Oferta obejmowała zajęcia taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, muzyczne, ruchowe oraz językowe dla różnych grup wiekowych. Członkowie sekcji uczestniczyli w życiu kulturalnym poza gminą, biorąc udział w 40 festiwalach, konkursach i przeglądach, zdobywając łącznie 128 nagród. Dom Kultury był organizatorem 39 koncertów, 13 seansów filmowych, 24 warsztatów artystycznych i organizacyjnych, 21 innych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, 5 konkursów oraz 8 wystaw i 1 ogólnopolski przegląd taneczny tańcowadła. Najważniejszym wydarzeniem o charakterze masowym były Dni Ozimka. W 2025 roku Dom Kultury po raz pierwszy zorganizował również Jarmark Bożonarodzeniowy. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dom Kultury realizował transmisję online dla tych osób, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Łącznie przygotowano 194 materiały audiowizualne promujące działalność Domu Kultury. Dom Kultury aktywnie współpracował z placówkami oświatowymi z terenu gminy Ozimek. W 2025 roku współpracowano z 35 partnerami przy realizacji 99 przedsięwzięć, co znacząco wpłynęło na rozszerzenie oferty kulturalnej oraz jej zasięgu. Dom Kultury współpracował również z Opolskim Kinem Objazdowym. Dom Kultury w 2025 roku otrzymał dofinansowanie do projektu partnerskiego pod nazwą Łączy nas granica – wspólne działania dla wszystkich pokoleń, realizowanego w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 12 964,80 euro i zakłada realizację działań integrujących społeczności po obu stronach granicy poprzez wydarzenia kulturalne, międzypokoleniowe oraz aktywizujące mieszkańców. Biblioteka działająca przy Domu Kultury w Ozimku prowadzi szeroką działalność w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów, popularyzując czytelnictwo oraz wydarzenia kulturalno-edukacyjne. Łączny stan zbiorów wszystkich placówek na koniec 2025 roku wyniósł 83 648 woluminów. Czytelnicy mogli korzystać z licencjonowanych zbiorów elektronicznych dostępnych na platformach Legimi i Empik Go. Z usług biblioteki korzystało 1700 użytkowników. Biblioteka współpracowała z licznymi instytucjami i organizacjami. W 2025 roku bibliotekarze stale podnosili swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach i instruktażach. Działalność Miejskiej Biblioteki Gminnej w Ozimku w 2025 roku potwierdziła jej ważną rolę jako instytucji kultury, edukacji i integracji społecznej, aktywniej odpowiadającej na potrzeby lokalnej społeczności. Dom kultury, jak i biblioteki, cieszą się otwartością i uznaniem społecznym. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Barbara Starzycka. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Barbara Starzycka.
Chciałabym powiedzieć, że procedujemy tu teraz w grupie czterech radnych. Jeden opuścił swoje stanowisko. I chciałabym zapytać radnych Komisji Oświaty, czy chcieliby coś dodać, ująć, czy taki projekt może zostać. Jest ok. Dobrze, to może przegłosujemy projekt. Kto jest za przyjęciem projektu stanowiska, proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jeszcze chcę dodać, że pan dyrektor Domu Kultury przyjdzie na sesję, bo chce wytłumaczyć się, tak mi powiedział, z pewnego tematu, ale to dowiemy się na sesji. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2025 i wnioskowanie o udzielenie absolutorium burmistrzowi Ozimka. Bardzo ważny temat dla członków komisji rewizyjnej. Członkowie dostali drogą mailową sporządzoną przeze mnie opinię dotyczącą wykonania budżetu. Czy szanowni radni zapoznali się powyższą opinią i czy wnoszą uwagi do powyższej opinii? Proszę? Nie ma. Nie ma. Brak uwag. Chciałbym tylko poinformować, że nie wpłynęły żadne wnioski komisji stałych dotyczących wykonania budżetu. Także w związku z powyższym paragraf 72 uchwały nr 56 rzymskie przez 363 przez 18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Ozimek został spełniony. Wobec powyższego, że nie ma uwag i opinia w całości jest akceptowana, to przejdźmy do głosowania komisji rewizyjnej. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za przyjęciem sprawozdania opinii z wykonania budżetu gminy Ozimek za rok 2025 w obecnej formie i wnioskowanie o udzielenie absolutorium? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję. I przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne i organizacyjne. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi w tym punkcie? Nie ma nic? Ja wiedziałem, że tak będzie. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Marcin Kowalewski. Był nieśmiały.
Panie burmistrzu, czy panie wiceburmistrzu, bo widzę, że pan wiceburmistrz się tam przesiadł, że tak powiem, i przygotowuje się do odpowiedzi na zadawane pytania, chociaż myślę, że nie będzie ich aż tak znacznie dużo. Chciałbym tutaj zapytać, bo na ostatnim posiedzeniu naszej komisji wnosiłem taką sprawę związaną z sołectwem Antoniów, a mianowicie z tą poprawą i zorientowaniem się tych studzienek na ulicy Rzecznej i tam poprawę tego odcinka asfaltowego na wysokości posesji numer 10. Czy coś w tej sprawie ewentualnie wiemy więcej? Jeśli tak, to prosiłbym o jakąś informację. Dziękuję.
Można?
Bardzo proszę, pan zastępca.
Jeżeli chodzi o zapadnięty asfalt przy Rzecznej 10, nasze służby sprawdziły i wykonawca przyłącza został zobowiązany do naprawienia tego i to zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o same studzienki, to prace zostaną wykonane w tym roku.
Dobrze.
Dziękuję bardzo, panie wiceburmistrzu. No to tyle będzie z mojej strony. Dziękuję.
To jak już pan przewodniczący zaczął ten temat, to ja mam taką gorącą prośbę, panie zastępco. Jak będą robione jakiekolwiek inwestycje odnośnie dróg, remonty, czy jakieś awarie są, powiem na przykładzie nieszczęsnego skrzyżowania ulicy Częstochowskiej i księdza Kałuży w Ozimku na wysokości kościoła, jadąc od szpitala w stronę urzędu, można tak powiedzieć, to po prawej stronie przed skrzyżowaniem jest taka fajna dziura, słabo zagęszczona, jeszcze dodatkowo dziura się na tej łacie zrobiła. Zaraz, nie tylko tam, no, ale mówię taki, chciałem taki przykład podać właśnie, że takie rzeczy się dzieją i przynajmniej w tamtym roku w zapytaniu ofertowym odnośnie remontów dróg łatania dziur w dokumencie SWZ specyfikacji warunków zamówienia był zapis dla wykonawcy, że ma obowiązek w ramach umowy, jak już zrobi tą łatę, to ma zrobić taką rameczkę, powiedzmy taką ala, że smoły, coś takiego, czyli zamknięcie porów wewnętrznych. W tym roku były wykonane te remonty i takich otoczek nie widziałem, a w tym miejscu robią się po pierwszej zimie dziury, bo wpada woda, mróz i rozsadza ten asfalt od środka, bym powiedział. Bardzo proszę, panie zastępco.
Jeżeli chodzi o te ubytki na ulicy Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z rondem z ulicą Powstańców Śląskich oraz przy skrzyżowaniu naprzeciwko kościoła z ulicą Kałuży, procedujemy sprawę. Niestety tematy zostały wykonane jakieś 2-3 lata temu, więc nie możemy już mówić o gwarancji. Niemniej jednak zostanie to naprawione jak najszybciej się tylko da. Troszkę to trwa z racji na to, że są bardzo ruchliwe odcinki. Natomiast jeżeli chodzi o same uzupełnianie, to zapewniam, że przekażę służbom, aby w tej kwestii jednak zwrócili się do wykonawcy, aby odpowiednio wykonać tę usługę i zabezpieczyć, aby ten asfalt nie odleciał nam po połówce roku.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie zastępco. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie wiceburmistrzu, dołączam się do prośby kolegi w sprawie tych ładno. Dziury zostały załatane. Dziękujemy za to jako mieszkańcy sołectwa Szczedrzyk. Niestety no, one wyglądają trochę tak niezbyt profesjonalnie. Gdyby właśnie ta otoczka była z tej ciekłej smoły, może by to wytrzymało dłużej. Ale przy okazji mamy wielką prośbę. Gdyby dało się zorganizować, nie wiem, jedną wywrotkę tłucznia, bazaltu, kamienia, ulica Cmentarna, naprzeciwko cmentarza, tam samochody stają, pobocze jest mocno zdewastowane, asfalt był naprawiany i co roku jest naprawiany. Podejrzewam, że gdyby tam uzupełnić ten nasyp przy drodze asfaltowej, posłużyłoby tam to dużo dłużej i lepiej. Byłbym bardzo wdzięczny za ewentualnie odtworzenie, uzupełnienie tego tłucznia na tej drodze. To jest pierwsze. Drugie mam pytanie. Co prawda nie z mojego okręgu, wchodzę koledze z butami w posesję, ale pytanie, jak wygląda sprawa ulicy Technicznej w Schodni? Kiedy zaczną się prace, panie burmistrzu?
Panie przewodniczący, szanowni radni, w tym tygodniu zostanie podpisana umowa z firmą, którą wyłoniliśmy w ramach przetargu. prace rozpoczną się z początkiem czerwca i zostaną zakończone do końca wakacji.
Dziękuję za informację. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję jeszcze raz pan przewodniczący Marcin Kowalewski.
Panie burmistrzu, ja jeszcze w sumie mam takie pytanie, bo swego czasu też tam składałem wniosek na ulicy Lipowej o jedno doświetlenie skrzyżowania. Nie wiem, czy tam coś też wiadomo. To było tam dowieszenie na tej Lipowej. Jeśli nie ma takiej doprecyzowanej informacji, to możemy wrócić do tematu, że tak powiem, na spokojnie. Chciałbym tylko zapytać, czy jest ten temat w jakikolwiek sposób poruszany. To jest jedna taka sprawa. I w sumie, czy jakieś poczynania albo jakaś informacja odnośnie jeszcze tego odwodnienia na tej ulicy Akacjowej, czy coś udało się ewentualnie ustalić, bo wiem, że gdzieś tam ten temat cały czas przez panów jest pilotowany, no i ja też jestem w kontakcie, ale chciałem zapytać, czy coś więcej może w tej kwestii jeszcze tej inwestycji na tej Akacjowej wiadomo.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, więc jeżeli chodzi o doświetlenie ulicy Lipowej, to odbyła się na pewno wizja lokalna tam na skrzyżowaniu i z wyniku tej wizji lokalnej ja sobie przypominam tylko rekomendację dotyczącą braku poparcia wniosku o dowieszenie. Wniosek, który zapadł tam na wizji lokalnej, wskazywał o przemieszczeniu, relokowaniu oświetlenia ulicznego, ale na pewno nie zostanie procedowany tam wniosek o dowieszenie ze względu na odpowiednie zagęszczenie względem tam ulic. Oczywiście w razie wątpliwości możemy tam się udać jeszcze raz porą wieczorową i powiedzieć sobie tutaj tą historię. Jeżeli chodzi o ulicę Akacjową, mamy ofertę, trwa procedura wyłonienia zgodnie z regulaminem do 170 tysięcy. W ciągu najbliższych tygodni zostanie wysłane zlecenie wykonawcy i prace będą następowały w miesiącach czerwiec-lipiec.
Dziękuję serdecznie panie burmistrzu za informację.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę pani radna Agnieszka Dudek.
Dziękuję bardzo. Czy wiemy coś więcej odnośnie budowy wiaty przy szkole numer 3?
Bardzo proszę panie burmistrzu.
W związku z wnioskiem, który złożyła gmina, czekamy na otrzymanie rekomendacji od Urzędu Marszałkowskiego. Wiata, jak i zagospodarowanie placu miejskiego przy kościele parafialnym pod wezwaniem Jana Chrzciciela przeszło pozytywną ocenę w lokalnej grupie działania i zostało rekomendowane marszałkowi do zatwierdzenia w celu dofinansowania tego projektu. Czekamy na informację od marszałka.
Możemy spodziewać się odpowiedzi?
Jeżeli chodzi o realizację wniosków, które są w Urzędzie Marszałkowskim, w pierwszej części formalnej trwa to około 3 do 4 miesięcy, w części eksperckiej od 6 miesięcy do 9. Więc najprawdopodobniej do końca roku, ale bardziej realnie z początkiem przyszłego roku.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę panie burmistrzu.
Szanowni przewodniczący i radni, jest z nami tutaj pani Agnieszka. Jeżeli państwo radni są teraz w punkcie programu sprawy inne, to akurat pani Agnieszka ma kilka informacji, które chciałaby i mogłaby państwu przekazać. Pani Agnieszka, czy jest potrzebny może laptop podłączony do projektora? Dobra. To zależy, czy pani chciałaby coś zaprezentować, czy po prostu wprowadzić to.
Nie, no właśnie zadałem pytanie, czy ktoś chciałby...
To jeżeli mogę, to oddam głos pani Agnieszce, a pani Agnieszka tutaj przedstawi się panu.
Bardzo proszę.
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Bogłuska, witam państwa bardzo serdecznie i reprezentuję spółkę Handel Women. Tutaj z panem burmistrzem rozmawialiśmy, ponieważ w naszym startupie jesteśmy w pilotażu z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i przygotowujemy taką aplikację wspierającą gminy, społeczności lokalne i w pierwszej kolejności proponujemy takie rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami i poprawą komunikacji między mieszkańcami a gminą. Jest to rozwiązanie, które na pewno gdzieś Państwo już mieli możliwość w ogóle zapoznania się z takim rozwiązaniem, z taką aplikacją, kiedy mieszkańcy czy też jakkolwiek. Ludzie, którzy mieszkają w danej gminie, mogą zgłaszać różnego rodzaju usterki albo kwestie do rozważenia i te zgłoszenia trafiają wprost do urzędu. Urząd może to sobie scentralizować i może w tym lepiej zarządzać. Jakby takim wyróżnikiem w odniesieniu do tego, co jest w ogóle na rynku, to, że osoba, która zgłasza, dostaje feedback w aplikacji, czyli jest poinformowana o tym, co dzieje się z danym zgłoszeniem. Czy ono zostało przekazane do realizacji, czy została sprawa zamknięta, rozwiązana, czy też może przeniesiona na nowy rok budżetowy. I moja propozycja była w zasadzie taka, żeby założyć taką pierwszą, takie konto w zasadzie gminy, rozdać Państwu też taką możliwość, czyli rozesłać link rejestracyjny, żeby Państwo mogli też między sobą zacząć po prostu testować to rozwiązanie. Czyli na przykład te wszystkie kwestie, które Państwo zgłaszacie, spróbować po prostu kierować przez aplikację i one będą trafiały bezpośrednio do urzędu. Czyli na przykład te wszystkie, jak to się nazywa, łapy, tak, na drodze, które są na przykład wyjeżdżone, w aplikacji można zrobić zdjęcie, GPS pobiera od razu lokalizację i takie zgłoszenie można od razu wysłać, bez tłumaczenia, w którym to jest miejscu, jak to wygląda, nie trzeba tego opisywać. W bardzo prostych, powiedzmy sobie, trzech krokach można po prostu takie zgłoszenie wysłać od razu do urzędu. Więc te wszystkie rzeczy, które Państwo zauważacie gdzieś w swojej okolicy, myślę sobie, że jest to dość łatwe i do zarządzania, i do komunikowania urzędowi. W największym skrócie mówiąc.
Znaczy ja mogę tylko powiedzieć tak, że do tej pory to funkcjonuje tak. Jeżeli chodzi o miasto, to najważniejsze to tutaj są radni z miasta Ozimek, którzy są reprezentantami swojego kręgu i swoich mieszkańców. Pomijam wypowiedź pana przewodniczącego Spoty do Ozimek i tego, ale na wsiach działa to bardzo sprawnie, dlatego że na wsiach oprócz radnych są przede wszystkim sołtysi, którzy tym się zajmują i są reprezentantami swoich sołectw i swoich mieszkańców, więc ja bym powiedział, nawet niektórzy sołtysi są tu codziennie.
Panie Przewodniczący, ja to chciałem jeszcze takie małe rozróżnienie wprowadzić w rozmowie wstępnej. Rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy rozważyć, ponieważ to jest pilotaż i nie wiemy o tym, jaka częstotliwość, jakie będzie zagęszczenie tematów, jakie będzie uszczegółowienie tematów, to chcieliśmy podzielić te, powiedzmy, nasze testowanie na trzy fazy. Pierwszą fazą moglibyśmy zaproponować radnym jako przedstawicielom wybranym jednomandatowych okręgach, że mając to narzędzie, posługują się nim na co dzień w perspektywie różnych spraw, które Państwo zauważycie w sprawach różnych. I mówiąc wprost, może efektem tego będzie wyeliminowanie spraw różnych, a w sprawach różnych na przykład konsultowanie terminu kolejnego spotkania, na przykład wyjazdowego, wyjazdu studyjnego, wyjazdu partnerskiego, a mniej poruszania spraw detalicznych dotyczących na przykład nieświecącej lampy lub dziury w asfalcie. To po pierwsze, aplikacja mogłaby służyć radnym. Po drugie, w drugim kręgu możemy zauważyć sołtysów właśnie, jako już osób w terenie, które mogą tak samo realizować wszystkie te obowiązki pod względem gospodarczym, które zgłaszają mieszkańcy i które też do Państwa trafiają. Ja mówię jeszcze o trzecim etapie, kiedy będziemy mogli już bezpiecznie jakby przetestować wszystkie te elementy tej aplikacji. Prawdopodobnie tym trzecim etapem byłoby to podarowane mieszkańcom. Czyli już w takim bardzo szerokim studium, co by pozwalało na to, że tak jak tutaj może pani Agnieszka ten etap jeszcze mogłaby później detalicznie opowiedzieć, jeżeli na przykład ktoś w danym miejscu zgłosiłby to, powiedzmy, w poniedziałek, a jeszcze we wtorek po południu zauważyłby to na przykład kolejny mieszkaniec, no to sprawy w danej aplikacji łączyłyby się w jedną sprawę, potrafiłyby identyfikować wiele zgłoszeń, bo tak jak dzisiaj też się zdarza, część mieszkańców zgłasza do nas różne sprawy już pilnie telefonicznie, następnie w dalszej kolejności ktoś pisze maila, a w trzeciej fazie jeszcze chwilę później na przykład sołtys opisuje to wnioskiem i my czasami mamy trzy zgłoszenia w jednej sprawie, gdzie już są otwierane każde ze spraw. Ta aplikacja, jak słyszałem, mogłaby pewne rzeczy łączyć w jedną, to jest jeszcze jakiś jej plus, ale pewnie należałoby to przetestować. I to, co byłoby też może ważne z perspektywy, tak jak pani Agnieszka powiedziała, że prowadzący, zgłaszający ma feedback, czyli ma informację o tym, na jakim etapie jest zaawansowana sprawa. Po naszej stronie, czyli w kancelarii, dana sprawa zostałaby zarejestrowana tak, jakby wpłynął wniosek w oficjalnym tego oznaczeniu. Czyli proponowalibyśmy bezpośrednio wniosek, bez pisania pisma, bez pisania maila. Tak jak część z sołtysów wie, mamy także taką sytuację, że łączymy się na grupach WhatsAppowych i one dzisiaj pełnią właśnie formę takiej aplikacji. Natomiast ta aplikacja odpowiednio wysyłałaby to wszystko do kancelarii, w kancelarii dochodziłoby już do dekretowania tego odpowiedniej osobie i to informacja wracałaby z osoby zgłaszającej. To tylko mówię o jakiejś tam formie możliwych środowisk, które można by było tą aplikację dedykować. A tak jak pani Agnieszka wspomniała, aplikacja w trakcie pilotażu nie jest związana z ponoszeniem żadnych kosztów. Jest raczej związana z tym, żeby ją przetestować, a ponieważ jeżeli jest, istnieje też formuła spraw różnych, zgłaszania wniosków, pisania maili, dzwonienia do nas, to być może ta aplikacja byłaby rozwiązaniem ciekawym, ale oczywiście chcielibyśmy to po prostu rozłożyć na pewne fazy.
To ja mam pytanie takie czysto techniczne. Popadło tu hasło, że przykładowo trzy osoby, tak? Mieszkaniec, drugi mieszkaniec, nie wiem, sołtys nie dogadał się z radnym, zgłaszają ten sam problem, co na przykład czyni się dzisiaj. Jak aplikacja zweryfikuje, że dana sprawa łączy się z jedną, z drugą i z trzecią i że nie zrobi z tego trzech spraw, tylko będzie to faktycznie jedna sprawa dotycząca tego zdarzenia?
W pierwszej kolejności to będą zdjęcia przesłane i jej adres, czyli współrzędne z GPS-a. I ja uważam, że to już jest taki spora dawka prawdopodobieństwa, że to rzecz dotyczy tej samej sprawy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jeżeli to będą zduplikowane zgłoszenia dotyczące tej samej sprawy i osoba, która przyjmuje i zarządza tymi zgłoszeniami, uznaje za tą samą sprawę, to jednym kliknięciem informuje wszystkich zgłaszających o tym, że sprawa jest na przykład przyjęta do realizacji. Więc też nie trzeba każdemu osobno wysyłać te wiadomości, tylko w systemie ustawiając status sprawy, ta informacja o zmianie statusu automatycznie jest przekazywana do mieszkańców. Ja myślę sobie, ponieważ to jest pilotaż darmowy. Darmowy oferujemy pilotaż już do końca roku, więc jest czas na to, żeby sobie spokojnie zapoznać się z narzędziem, zastanowić się, czy jest Państwu potrzebne, czy spełnia swoje zadania i ewentualnie dzięki temu, że dołączą Państwo do naszego pilotażu, my możemy wspólnie troszkę bardziej personalizować te rozwiązania do Państwa potrzeb. I ja dlatego już nie przygotowałam żadnej prezentacji, bo aplikacja na tym etapie jest bardzo prosta. Moja propozycja w zasadzie jest taka, żeby założyć jedno konto, powiedzmy sobie, tego urzędnika, który roześle Państwu linki rejestracyjne do aplikacji i po prostu zacząć jej używać. I tak jest, uważam, po prostu najwygodniej, zamiast oglądać prezentację i zastanawiać się, jak to działa, po prostu zacząć testować. Jeśli będą Państwo chcieli, możemy to w każdej chwili, powiedzmy sobie, dane wyczyścić z systemu, jeżeli uznają Państwo, że to nie jest właściwe rozwiązanie. Natomiast trzeba sobie prawdopodobnie dać troszkę czasu na to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Ja uważam, że najbardziej unikatowe w tym naszym rozwiązaniu jest właśnie ta wykrywanie duplikatów zgłoszeń i ta komunikacja z tym feedbackiem do osób zgłaszających. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś czeka na odpowiedź albo dzwoni kilka razy po prostu i jeszcze raz powtarza to samo zgłoszenie. No, myślę sobie, zresztą z raportów NIK-u nawet można wywnioskować, że to jest w ogóle najczęściej, największy problem, kiedy obsługuje się powtarzające się zgłoszenia. I dlatego skoncentrowaliśmy się właśnie na tym problemie.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby? Bardzo proszę, pan przewodniczący Marcin Kowalewski.
Panie Agnieszko, ja chciałbym zapytać, czy ta aplikacja na obecną chwilę już gdzieś funkcjonuje?
Nie, jesteście pierwsi dzięki temu, że pan burmistrz właśnie tutaj chciał testować w waszej gminie. Natomiast ja w ogóle jestem z gminy Niemodlin i tam też pan burmistrz zadeklarował, że będziemy testować. Jeszcze kolejne gminy, które rozważają, to jest ten w gminy Karkonoskie. Tam też mam takie, powiedzmy sobie, dwie wstępne rozmowy. I jeszcze w Kotlinie Kłodzkiej jedna gmina też na tym się zastanawia. Na razie działujemy bardzo, bardzo powoli, ponieważ, no tak jak mówię, to są pierwsze kroki. I można powiedzieć, że ci pierwsi, którzy dołączają, to powiedzmy sobie, to jest przywilej moim zdaniem, ponieważ Państwo macie wpływ na to, jak to narzędzie będzie rozwijane. My teraz na koniec czerwca zamykamy pierwszy etap naszego dofinansowania i ubiegamy się o kolejne. Więc jeżeli uda nam się uzyskać kolejne, dzięki temu, że Państwo, w zasadzie, dzięki temu, że Państwo dołączą do naszego pilotażu, będziemy mogli dopasować to rozwiązanie dokładnie do Państwa potrzeb, właśnie dlatego, że jesteście pierwsi.
Pani Agnieszko, ja jeszcze mam takie pytanie. Rozumiem, że te zgłoszenia, które ewentualnie by się miały tam pojawiać, to będą zgłoszenia anonimowe, tak?
Nie, ponieważ konta osób, które, powiedzmy sobie, czy osób, które wysyłają zgłoszenia, no one muszą być imienne, prawda? Bo też jakby nie sądzę, żeby Państwu zależało na tym, żeby gromadzić niezliczoną ilość jakichś anonimowych zgłoszeń. Nie będzie nad tym kontroli w sensie jakości tych zgłoszeń. Więc wymaganie od użytkowników jednak, no jest rejestracja jak w każdym narzędziu cyfrowym. Więc w pierwszej kolejności w tym pilotażu nie robimy weryfikacji. Natomiast ten formularz zgłoszeniowy, w zasadzie formularz rejestracyjny wygląda bardzo standardowo. Imię, nazwisko, adres i adres mailowy.
Wie Pani czemu pytam, Pani Agnieszko, bo no, znając, przypuszczam, działanie każdego samorządu, nie tylko nas, ale patrząc na całokształt, to tych problemów takich codziennego dnia na pewno jest dość dużo, prawda? I w obecnej chwili, jeśli ja dobrze rozumiem funkcjonowanie sołtysów w sołectwach i radnych i w sołectwach i w mieście, no to w sumie można by tutaj się ukierunkować do tego, że to sołtys, Rada Sołecka i radny, że tak powiem, prawda, typują pewne zadania. Na przykład jeśli chodzi o wykonanie, prawda, no nie wiem, danej usterki i nie wiem, czy my patrzymy z perspektywy tylko zawężenia tej sytuacji, że strzelam, tak jak tutaj padło hasło, tutaj jest dziura i należy się nią zająć i zgłasza Kowalski, Kowalewski i Filipek, strzelam, czy po prostu mówimy o trochę szerszym spojrzeniu na sprawę?
W pierwszym kroku i w tej podstawowej wersji aplikacji my po prostu jakby nie mapowaliśmy wcześniej procesów, jakie są w gminach. W zasadzie ten pilotaż pomoże nam dopiero zmapować te procesy. Więc jest to takie, powiedzmy, po prostu bramka, gdzie można po prostu te zgłoszenia wysyłać. I pozwala to właśnie na tą komunikację dwustronną i wyłapywanie duplikatów zgłoszeń.
Ona w żaden sposób nie może być anonimowa, bo zrobi się z tego nasz spokój. No. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Agnieszka Dudy.
Ja chciałam zapytać, jeżeli...
Wiceprzewodniczą.
Jeżeli pilotaż jest bezpłatny, jaki jest docelowy koszt użytkowania takiej aplikacji?
W tych naszych pierwszych planach myślimy o takiej miesięcznej subskrypcji, czyli tak, wdrożenie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami później, które są zwykle z rzędu tam kilkudziesięciu tysięcy złotych. Natomiast myślimy o subskrypcji miesięcznej rzędu 1000-1500 złotych. Właśnie dlatego, że na początek to są bardzo podstawowe funkcje.
Ale mówimy to, że te rachunki będą wpływały, te faktury do Urzędu Gminy.
Tak.
To jest bez względu na liczbę użytkowników.
Nie, my w ogóle jakby kierujemy na razie naszą ofertę do tych małych i średnich gmin. W zasadzie do takich właśnie, które mają ograniczone budżety na cyfryzację, na tego typu rozwiązania. Dlatego przygotowujemy coś małego, prostego na początek. Ta nasza, powiedzmy sobie, opłata później jest też, powiedzmy, takiej akceptowalnego, powiedzmy sobie, poziomu. Właśnie dlatego, żeby sobie móc spokojnie to rozwijać i zobaczyć tak naprawdę, co jest Państwu potrzebne, bo wielkie firmy do Państwa ze swoimi wielkimi rozwiązaniami prawdopodobnie nie mają dopasowanej oferty. Natomiast my możemy tę ofertę dopasować.
Na jaki czas podpisywana jest potem umowa? Czy w każdej chwili można się odwołać?
Możemy to oczywiście jeszcze dyskutować. Powiedzmy sobie, nie, jeszcze tak daleko nie wymyśliliśmy tego. Na razie chcemy zaprosić gminę do pilotażu, rozpocząć go, zakończyć z końcem roku i myślę, że pod koniec roku będziemy mogli planować co dalej.
Znaczy ja powiem tak, ja sobie to u siebie w sercu bardzo szybko rozwiązałem, bo moi mieszkańcy, ja im założyłem grupę WhatsAppową i to mieszkańcy, że tak powiem, na WhatsAppie wysyłają zdjęcia tego, czego ja nie jestem w stanie dojrzeć, to oni mi to wysyłają. No i to nas nie kosztuje, a zresztą i tak, jeżeli chodzi o mieszkańców Sołec, wsi, to wygląda to tak, że z każdym problemem i tak najpierw pójdą do sołtysa.
Natomiast, jeśli można, to jest dopiero pierwszy krok. W dalszej kolejności myśleliśmy o tym i to powiedzmy sobie, prześlę może link do naszej strony, albo jeśli można udostępnić link do naszej strony. Tam jest taki prototyp bardziej rozbudowany. W kolejnym kroku chcielibyśmy też dołożyć taką funkcję jak kontrolę powykonawczą. Czyli jeżeli zostanie zgłoszenie zakwalifikowane i wysłane do jednostki, która zajmuje się, jakby to powiedzieć, no naprawą tej usterki, to jednocześnie ten wykonawca tego zlecenia robi zdjęcie i wysyła z powrotem do zleceniodawcy. Czyli nie muszą Państwo sprawdzać, czy usterka została naprawiona, tylko macie od razu w aplikacji również taką informację. Poza tym, no, na grupie WhatsAppowej nie zrobicie już dużo więcej, a my w aplikacji możemy dodawać kolejne zgłoszenia. Będziemy pracować jednocześnie też nad rozwojem tych funkcji AI, które też tam będą, które będą z czasem zamieniały te zgłoszenia, które trzeba jeszcze przeklikać, zrobić zdjęcie i tak dalej. Będzie można głosowo obsługiwać na aplikację. To są kolejne, powiedzmy sobie, kroki. Natomiast na dzisiaj zaczynamy od prostej funkcjonalności i zobaczymy, w jaki sposób można ją rozwinąć dla Państwa.
A ilu urzędników będzie musiało obsługiwać ten program, tą aplikację?
To zależy już od Państwa.
Bo to będzie generowało dodatkowe koszty jeszcze. Możemy spróbować. Ja to moje zdanie, możemy spróbować. To jest moje zdanie i tak do mnie nie należy. Ja mogę tylko wyrazić opinię. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Zachęcam. My jeszcze dołączamy do takiego programu badania i rozwój, więc z drugiej strony jest to też jakaś, w jakimś sensie być może promocja Państwa gminy, jeżeli bierzecie udział w takim ogólnopaństwowym projekcie albo współfinansowanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Może daje to jakieś kolejne furtki, to otwiera. Ja myślę, że warto próbować brać udział w takich inicjatywach.
Dobrze, bardzo dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ten jeszcze nie. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Chciałby coś powiedzieć? Nie. Wobec powyższego dziękuję wszystkim i zamykam posiedzenie wspólnych komisji. Zapraszam na sesję.